marne pocieszenie, że raz mnie wieczny schemat minie, krew, honor, chwała i ojczyzna, a potem gówno na wierzch płynie.
Bo nie warto umierać samego.
To jest dekadencja.
Aha, likwidujemy jedno, a na to miejsce powstają następne.
O co chodzi?
Ale jeszcze nie zacząłem dzisiaj.
Dzień dobry.
Koczowisko dekadencji. Podwójne.
Mm-hmm, w dwóch rozgłośniach radiowych. Tak. W ogólnoświatowe koczowisko dekadencji zaczyna się właśnie teraz.
Międzynarodowe.
W piątek o 21, jeżeli przypadkowo mieszkasz w kilku krajach, gdzie akurat jest ta pora.
Jest piątek 13 marca 2015.
To fajna data dzisiaj. No, Jason
Jasonowa, tak. Imieniny Jasona. Wszyscy są proszeni, żeby wypić zdrowie Jasona.
Z maczetą w ręce.
I dzisiaj prowadzimy takie różne tematy, horrory trochę. Może. Historia patrzy na nas, tak piszą na czacie Enklawy. A co piszą na czacie Kontestacji?
Że Toruń pozdrawia. To z was lepiej.
Radio zmieniło profil, co z Toruń?
Co tam u pana?
No, wspaniałe rzeczy. Dowiedziałem się, że tak od razu przejdę do tematu, że służba wraca, wojskowa, ćwiczenia teraz będą wzywać.
Też dotarło do mnie te informacje, podobno dwutygodniowa obotajże chyba.
Tak, tak, to jest fantastycznie, bardzo mi się podoba to podejście. Tak, jak naprawić wojsko w Polsce? A, wziąć kogoś na szkolenia, tak dwa tygodnie z dupy sobie po prostu, nie? Losowo najlepiej wybrać.
Właśnie w ostatni poniedziałek miałem gościa od wideokastu Gdzie zaczyna się wojsko, który opowiadał nam o rzeczywistości wojska polskiego.
A ci, którzy byli na pierwszym Contest Campie albo drugim może, to tam spotkali, jak się ten gość nazywał? Był taki gość. I on był w wojsku i opowiadał, jak było. Bardzo wesoło było.
Jak opowiada, bo nie pamiętam już.
No, także było, chlało się dużo, nie? Jak się ten gość nazywał?
Nie pamiętam.
Zaniknął trochę. Architekt przecież.
On był w wojsku?
On był w wojsku, oczywiście, że był w wojsku.
No, w każdym razie nasz gość tam w Kontestacji opowiadał, że jedyną reformą, jaką zrobiono, gdy przechodzono na zawodowe wojsko tak zwane, to było to, że po prostu przestano brać poborowych, a cała reszta struktury zarządzająco-organizacyjnej się właściwie nie zmieniła.
No.
Więc oficerów zostało 17 razy więcej niż powinno być, a nie ma kto walczyć.
No tak, znaczy oficerów to chyba jest za mało, tych generałów i wyższych stanowisk, to jest dużo tych wyższych oficerów.
No mówię o tych, tak. Ja przepraszam, że upraszczam, bo jestem laik straszny i że jest też dużo też biurowej pracy.
Tak, no to tak jak i w policji, no wszystko na papierze się dzieje w Polsce. No i na papierze fantastycznie to wygląda, bo ci, którzy myślą, że w Polsce to, co na papierze, to w rzeczywistości, to będą mieli wrażenie, że Polska się zbroi. Tak, czyli że tak jakby wartość armii podskoczyła do góry przez to, że będą teraz pobierać.
Ale czego nie będą uczyć tym? Znaczy, ja rozumiem, że to jest takie przekonanie państwa polskiego, które zakazuje posiadania broni obywatelom, potem wysyła ich na dwutygodniowe szkolenie, gdzie co będą robić? Strzelać z jakiejś broni będą? Mogą się też uszkodzić.
Właśnie ja nie wiem, no nie mam pojęcia, co oni chcą zrobić z tymi ludźmi tak nagle. I kto ich ma szkolić w ogóle?
Czy z nożami kuchennymi będą gdzieś?
Ale ma ich kto szkolić? Czy to tak sobie przyjdą i będą chodzić i pytać, halo, przyszedłem, co teraz? I przyjdzie jakaś tam babka, nie, sprzątaczka, mi, no ja nie wiem, ja tu sprzątam, weź pan zapytaj tego, ale to jest kapral, on nic nie wie, no ale to co ja mam panu poradzić, nie? I tak jak to zwykle w Polsce.
Proszę podpisać listę obecności.
I, no i pan podpisze, no i nie wiem, no niech pan sobie coś znajdzie do roboty. Bo widzisz, są takie dwa sposoby patrzenia na świat i większość ludzi wybiera pierwszy, czyli spisek, że to wszystko, co się dzieje i jest głupie, jakieś niezrozumiałe, to jest spisek. A drugi punkt widzenia, który ja preferuję, to, że to jest burdel. I jakoś mało ludzi wierzy, że to jest tak naprawdę burdel, a nie spisek.
Ja bym nie obrażał burdeli, nazwałbym to chaosem.
Chaos to brzmi dostojnie, to już mi tak...
Ale burdel z kolei tak...
Mniej dostojnie.
Mniej dostojnie, ale tak wolnorynkowo bardziej.
Dlaczego? Chaos, wolnorynk? Nie, nie. W wolnym rynku to jest porządek, tylko on się sam tworzy. No. Chyba, że dżungla, to nie wiem. Słuchacie Koczowiska Dekadencji, przypomnimy, zaczęło się i można dzwonić.
Słuchacie Koczowiska Dekadencji, pierwszego i jak na razie jedynego polskojęzycznego podcastu Radia Wolnościowego.
Tak przeszedłem do tematu, może zbyt gwałtownie dzisiaj.
Nie mam żadnego ogłoszenia na początek, także
reklamy
później.
Dobrze zrobiłem? To będzie krócej. No, a czy tobie grozi, że cię wezmą na ćwiczenia?
Ja myślę, że oni nie do końca wiedzą, gdzie ja jestem.
No, nie wiedzą, gdzie ja jestem, ale to tak możesz sam z siebie przyjść i się...
Sam często zapominam swojego adresu, bo zmieniam go tak często, że się nie mogę przyzwyczaić do nowych cyferek. Więc ja myślę, że oni mają jeszcze większe zapóźnienie i nawet nie wiedzieliby, skąd mnie wezwać.
Kiedyś to było fajnie, bo była jedna papierowa rzeczywistość, a jedna normalna, a teraz jest kilka papierowych rzeczywistości i jedna normalna. I ja na przykład mieszkam przez to w trzech różnych miejscach, a nie w dwóch jak kiedyś. Kiedyś byłem tam, gdzie byłem zameldowany i tam, gdzie mieszkam, a teraz tam, gdzie jestem zameldowany, tam, gdzie spółdzielnia jakaś tam myśli, że mieszkam i tam, gdzie mieszkam.
No.
Tak się zrobiło.
Ja nie jestem nigdzie zameldowany, co tym bardziej utrudnia dostęp do mnie. Niemniej z tego, co wiem, w prawie polskim jest tak, że wtedy twoim miejscem zamieszkania jest ostatnie znane, więc będą tak wysyłać pewnie tam pod te ostatnie znane jakieś, nie wiem, listy polecone z potwierdzeniem odbioru za 15 zł każdy.
Niech wysyłają. Ale co, nie masz ochoty się zgłosić? Wziąłbyś ten mikrofon i nagrał, jak tam wygląda.
No, nie stać mnie trochę na 2 tygodnie wyłączenia z życia, bo ja nie wiem, jakim to jest trybie, ponieważ no z tego, co... Jeszcze się odwołam do tego gościa. Kurczę, jak on się nazywał? No nic. Który mówił, ja się go pytałem właściwie, jaki jest tryb pracy takiego zawodowego żołnierza, nie? Właściwie, bo to pamiętasz kiedyś, Martin, jak za naszych czasów.
Za naszych czasów
starych, dobrych. Gdzie się brało ludzi do wojska na rok, na 2 lata, tak?
Tak.
Zatem od okresu. To się zamykało ich w koszarach na ten rok, albo na te 2 lata.
Tak, żeby nikt nie przeszkadzał, jak będą w chlaci.
Tak. Przez te 2 lata siedziałeś tam, w tych bunkrach. I nie wiem, co robiłeś.
No nie wiem, no wstawałeś rano o 6 czy tam której, ścieliłeś łóżko i to było najważniejsze, co robiłeś przez cały dzień.
Bo to było najbardziej kontrolowane. To jest jedna umiejętność, którą wyniosłeś po tych 2 latach.
No, że wstajesz rano, ścielisz łóżko. I myjesz wszystko.
Szczoteczką do zębów, żeby było
najlepiej.
Efektywnie.
Tak, jak cię lubią, to ci dają porządną szmatę, jak cię nie lubią, to szczoteczką do zębów i koniec. I tak przez rok.
No więc ja się pytałem, czy zawodowi żołnierze to mają jakiś normalny tryb pracy? Mówi, że generalnie tak, że to jest tak, że przychodzisz na normalny etat na 8 godzin, robisz to, co masz tam robić. Czasem masz tak zwane wyjazdy służbowe, bo tam na kilka dni gdzieś trzeba, albo na kilka tygodni nawet gdzieś trzeba się wyszkolić. Więc to jest taka praca korporacyjna dosyć. Więc ja nie wiem, dlaczego to nie może być, wiesz, tak jakby tak jakoś normalnie, po ludzku, gdzie przychodzisz, robisz swoje, płacą ci i idziesz do domu na przykład.
Ja nie wiem, czy wojsko może być normalne w ogóle. To jest w ogóle coś z założenia nienormalnego, że się idzie kogoś zaszczelić, bo ci ktoś kazał.
No.
Nie wiem, czy to...
Ale bo przysięgałeś na to, że konstytucji będziesz bronił.
Której nie znasz. Ani nikt inny jej nie zna. A jak zna, to i tak sędzia uważa, że nie należy się jej trzymać.
Jakbyś znał, to byś nie przysięgał na ten...
Ale to jest konstytucja, to jest taki idiotyzm w Polsce. Ja nie mogę, no. To by nie był taki głupi pomysł, gdyby w ogóle jej się ktoś trzymał. Ale no nie dość, że nikt jej nie zna, nikt na nią nie zwraca uwagi. Ty się uczysz w szkole na przykład jakiejś konstytucji, że jest... No nie, no bo jak ja byłem w szkole, to się zdążyła zmienić 2 razy ta konstytucja.
Ale to tak samo jak się uczyłem Krzyżaków, a wcale ich nie czytałem.
No to właśnie. No, ale jest ta konstytucja i jak przychodzi co do czego... I do sądu idziesz z jakąś sprawą, żeby się powołać już na tą konstytucję, to ci sąd mówi, że konstytucja jest nieważna, ustawa jest ważna. I tylko ustaw się trzyma, a konstytucja olewa.
Bo konstytucja ma w sobie zapisy, chyba że ustawa mówi inaczej.
Tak, a ustawa zawsze mówi, co chce i konstytucja jest zbędna w ogóle. Nie łapię tego. A najlepsze jest, że konstytucja sama mówi z siebie, że konstytucja...
Jeżeli tak, to nieśmieszne. Jestem zdegustowany.
Właśnie się wtrąciłem, dobra. Tak.
Konstytucja sama z siebie mówi, że można się na nią powoływać bezpośrednio. A sędziowie i tak mają to w dupie i tylko ustawy są dla nich ważne. Konstytucję olewają. Waldemar Deska, który był kandydatem na prezydenta,
był.
Miał sprawę właśnie i bronił się, powołując się na konstytucję, ale sędzia olał to ciepłym moczem w ogóle wszystko, co konstytucja mówi.
Tak, w sprawie wybudowania bez zezwolenia swojego domu.
Tak było.
Dzięki czemu nie kosztowało ono 500 000, tylko 20 tysięcy złotych.
Ale to nielegalne jest. Wiesz, miejsca pracy odbiera się urzędnikom.
Deweloperom.
I urzędnikom. Nie zapominajmy o najważniejszej grupie.
I przede wszystkim bankowcom, bo tak to musiałby wziąć kredyt, a tak to sam wybudował. No
właśnie, bez kredytu.
Co zrobić z takim człowiekiem bez kredytu? No, jeszcze do wyjedzie. Sukin syn.
No właśnie. To przeszliśmy do Waldemara Deski. I można tego jego newsa przypomnieć, że już nie jest prezydentem jednak chyba.
Tak samo jak transwestyta.
Tak, też już? Kto zrezygnował? Czyli na razie dwóch.
Tak, dwóch panów.
A dlaczego?
Dwie osoby, może będzie bezpieczniej powiedzieć.
Dlaczego Waldemar Deska zrezygnował?
No, zapewne nie zebrał podpisów. Taki jest zwykle powód rezygnacji na tym etapie z kandydowania na prezydenta RP.
A, to no, tak myślałem właśnie, znaczy myślałem, no byłem pewny, tylko że oni mówili, że to ci ludzie, co go popierali i mieli zbierać, to mówili, że a nie, to nie jest problem żaden. Tak mówili. To nie, tak, to najmniejszy problem.
Czyli Partia Libertariańska nie jest jeszcze tak potężną siłą polityczną, jak przypuszczaliśmy.
Jak ona przypuszczała.
Jak ona przypuszczała.
To, czy to kogoś dziwi? Niech zadzwoni 222-195-159. Albo?
Albo 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype lub enklawa.net również na Skype.
Słuchacie Koczowiska Dekadencji, najzdrowszego podcastu radia w polskojęzycznej części sieci.
Powołanie, ale tak naprawdę to tylko jest wszystko na papierze z tym wojskiem. To tylko tak se my robimy sensację, żeby było o czym gadać i wszystkie inne media też, nie? Bo, co ty wierzysz, że naprawdę kogoś powołają do ten? Bo tak naprawdę zmieniło się tylko jedno zdanie gdzieś tam. I tak mogli powoływać, a teraz mogą powoływać nie tych, co są tam w jakiejś czynnej rezerwie, tylko tych, co są w biernej rezerwie czy coś tam.
A my w jakiej jesteśmy?
Ja nie mam w ogóle pojęcia, w czym ja jestem. Jestem pomiędzy, bo nigdy nie przeszedłem do rezerwy, ani nigdy nie zacząłem żadnej służby, ani służby zastępczej i w ogóle nie wiem. Mhm. A ty masz książeczkę wojskową?
Nie mam i okazało się ostatnio, że gdzieś po pijaku ją, w sensie na imprezie takiej, która tam kończyła chyba studia albo coś takiego, że ją...
Spaliłeś jednak.
No, jak się to mówi, sprofanowałem. O.
Potarłeś się, nie?
Tak to nazwijmy. Gdzieś mam nawet zdjęcie profanacji. Jak gdzieś znajdę na starym komputerze, to gdzieś może wystawię. Może mnie zamkną wreszcie za jakiś gest taki szczytny.
Dałoby się. Człowiek taki nieinternowany kariery nie można robić. Blokują nam karierę, nie zamknęli nas za nic.
To ja proponuję odebrać słuchacza. Cześć słuchaczu, jak ci na imię? Dzień dobry.
No, cześć chłopaki, Paweł z tej strony.
Cześć Paweł, co
cześć. Ja odnoszę tej partii libertariańskiej. No ja jestem zdziwiony, że nie uzbieraliście podpisów. Taka prężna kampania. Ty na Facebooku codziennie postów. No jak to? Nie uzbierali?
Przez Skype'a nie słychać ironii dobrze.
I nie wiemy, czy to... Skype'a przecież.
Nie wiemy, czy... Aha, no to tym bardziej. Nie wiemy, czy ironicznie mówisz, czy poważnie.
No dziwna sprawa, ale ogólnie jak tak zaczną po kolei ci wszyscy kandydaci oddawać swoje, nie wiem, głosy, poparcie na Korwina, to może być ciekawie, nie? Sejm, bo przecież Ogórkowa odda swój głos na Korwina, to by dopiero był szał.
Ale o co chodzi z tym oddawaniem głosów? No, na razie to jeszcze on żadnych nie ma przecież, bo to ten, kto chciał głosować na Korwina, to by głosował na Korwina, a nie na Deskę. No jak chciał na Deskę, to nie chciał chyba na Korwina, nie?
Jak?
Znaczy ja wiem, ale ogólnie chciał na Deskę.
No. I poszedł.
Zniknął.
I tak się zakończyła sprawa.
Zdjęli go z anteny.
Reszta jest oczywista, po prostu już nie było sensu gadać dalej. Tak. No, to można zadzwonić i powiedzieć, czy się boicie służby, że po was przyjdą i co zrobicie. Co ty byś zrobił? Po ciebie nie mogą przyjść, bo nie mogą cię znaleźć. A jak cię znajdą, to co? Jak
znajdą, to co wtedy?
No co?
To nic.
Nie pójdziesz, ja sobie poszedł, bo to fajnie będzie robić burdel tam u nich przez 2 tygodnie.
Nie wiem, zrobiłbym akcję crowdfundingową, relacja z wojska teraz.
No!
I jak będę te 2 tygodnie, mogę tam jakoś przebiedować wtedy.
Że nie ma co przebiedować, tylko właściwie to jest bez sensu brać kogoś, kto nie chce iść, no bo co najgorszego mogą ci zrobić? Wyrzucić cię. A, no to fajnie, to niech mnie wyrzucą.
Więc ja bym kiedyś zamykali w więzieniu przecież.
No, ale już nie zamykają w więzieniu, w ogóle nie wiedzą, co zrobić. Puszczą go do domu, no. Co ty byś zrobił? Przecież taki Lechowicz bierze karabin i zaczyna, wypluje cały magazynek w powietrze, nie? I tu, nie? Albo rozbija szyby kamieniami, albo jakieś inne robi dziadostwo. Co on
no to nie powiedzą, kurwa Lechowicz, co robisz?
To ja mówię, nie wiem.
Dziecko się śmieje. Tak?
nie wiem.
Się roześmiał chyba wtedy.
Coś źle robię? Walczę. Nie wiem, wiesz co, nie mam ochoty tu być, powiem i co?
Sztuteczką kible, kurwa!
Wasz problem.
Być.
A jak nie, to co?
To cię przepuścimy przez ścieżkę zdrowia.
Tak? Dobrze bardzo, zapraszam.
No. Kurwa, powiem. Przepraszam, zapomniałem.
Co mi nie dadzą? Jeść mi nie dadzą, pić mi nie dadzą. No to w końcu wyjdę i zadzwonię do TVN-u i będą mieli następny problem, no, jak to się zwykle robi teraz.
No to prawda, po 2 tygodniach w sumie to można to zrobić szybko.
No, że nie wiem, no bez sensu. Nie wierzę, żeby brali kogoś, kto nie chce. Jak się uprzesz, że nie chcesz, kurde, nawet za moich czasów, jak się ktoś uparł, że nie chce, to go nie wzięli, no. Sami szukali, jak go nie brać wtedy.
Ja w ogóle przypominam, że gość mówił poniedziałkowy, że go przeszedł po raz ostatni dzisiaj, jest więcej kandydatów niż chętnych, znaczy więcej chętnych niż miejsc.
No tak jest, ciągle do wojska dużo ludzi chce iść i to jest dobrze dla tych, co nie chcą iść, tylko że takie przepisy zrobili, które prawdopodobnie pozwolą wziąć tych, co nie chcą, a tych, co chcą, nie brać. Chyba.
A po co ich brać na 2 tygodnie?
Nie wiem w ogóle, po co brać. Po co brać w ogóle na siłę? Do wojska na siłę?
Jeździć autem się nie nauczy, czy 2 tygodnie, to co, walczyć?
Nie wiem. Ja czytałem też komentarze pod tymi newsami i takie głupie ludzie wymyślają, że ja bym nie wpadł już na to, a lubię sobie powymyślać. Na przykład jakiś gość pisał, że nie, to tam brać do szkolenia, tam nieważne, to trzeba tak zrobić, żeby kupić 1 000 000 kałasznikowów i rozdać wszystkim i wtedy żadna armia nie wejdzie, bo każdy będzie miał w domu kałasznikowa.
Wystarczy przestać zakazywać.
Tak, ale ja sobie nie wiem, jak on sobie to wyobraża, że tak, mamy dzisiaj rozbrojone społeczeństwo, które się boi dotknąć w ogóle broni, pomyśleć nawet o pistolecie, a następnego dnia wszyscy mają kałasznikowe i umieją strzelać. I się nie boją. I są odpowiedzialni. I w ogóle super jest. Tak, z dnia na dzień, nie?
To aż kusi, żeby puścić fragment tego, pewnie nie masz przygotowanego, ale jakbyś tam miał na przykład minutkę za jakiś czas, tego wywiadu z pastorem policjantem, gdzie jest fragment o broni.
Nie mam sił, nawet mi nie przypominaj, pastor policjant, już mnie skręca w lewej nerce, jak sobie pomyślę.
To ja go spróbuję znaleźć na drugim komputerze, podam ci tylko numer minutowy.
Proszę bardzo, ja się nie chcę tego puszczać już, mi się to będzie śniło po nocach. No to taki był temat.
To podkładzik.
Pobudka, słuchacie Koczowiska Dekadencji.
Trzeba coś o czymś luźniejszym pogadać. W wojsku już chyba nikt nie chce. Czy chce?
No to może wrócimy już do niego, jak tam coś znajdziemy, albo ktoś zadzwoni.
No.
I coś ciekawego nam da, a coś mamy takiego jeszcze, takiego luźniejszego nie dzisiaj?
Komorowski jeździ busem.
O, ja bym puścił to nagranie, co? W ramach promocji dziennikarstwa, tak? Bo naprawdę dobrze jest promować właściwe, obiektywne, rzetelne dziennikarstwo, które jednak wciąż istnieje w III RP. Ty możesz w to wątpić, ja mogę w to wątpić.
Wszyscy wątpimy w to.
No ale ten przykład, który zaraz Martin puści, udowadnia nam, że jednak prawdziwi dziennikarze istnieją. Tacy, którzy jednak pobudzają nas do myślenia w pewien sposób.
Od ironii nie wytrzymują łącza już. No musisz jeszcze coś powiedzieć przez 15 sekund, bo reklama się przewija.
Aha, no to nie jest coś takiego, co możecie usłyszeć w normalnych mediach. To są...
6, 5...
Takie... Bo mnie rozpraszasz 3, teraz.
2,
nie, naprawdę, docencie dziennikarza, on poświęcił tej misji całe swoje życie.
To mam nadzieję, że dobry puszczam, bo tutaj jest...
Z dzieci w polityce, konkretnie w kampanii prezydenckiej, mimo że ich głos jeszcze się nie liczy, na wiecach i zdjęciach wyglądają świetnie.
Czy to nie ten? A ten jest fajny. No to powiemy o dzieciach. To zacznijmy od dzieci.
Jesteś na taki długi wstęp mi zepsułeś. No dobra. Co z tymi dziećmi?
No dzieci są. Na spotkaniu z panem prezydentem. Dzieci wzięli. Mi się to strasznie skojarzyło z piosenką Kaczmarskiego, bo on też kiedyś pisał, opowiadał właściwie przed piosenką, że jak był mały, to go brali ze szkoły i kolegów i kazali mu tam stanąć na ulicy, dali mu im te jakieś tam chorągiewki i transparenty i mieli się cieszyć, że jedzie przewodniczący, jak go się nazywał, pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
No. Gomułka na przykład.
Na przykład Gomułka. No, i się okazuje, że widać Komorowski sobie przypomniał, bo zaczął robić ten sam numer. Nie wiem, czy to on, czy jego sztab wyborczy, też w wieku takim chyba zaawansowanym ludzie, więc jeszcze pamiętają. I robią dokładnie ten sam numer, że biorą dzieci z jakichś tam szkół, przedszkoli, dają im do ręki, że kochamy prezydenta, biorą kamerę i kręcą.
W PRL-u się trawę malowało czasem.
No teraz nie muszą chyba, bo już wcześniej...
Już za dotację już.
No,
zasadzili nową.
Ale to jest okropne przecież. To było tak obrzydliwe i jakieś takie głupkowate wtedy. Każdy z tego śmiał, no. I wszyscy tak się jakoś tak wkurzali na to. I teraz zrobi dokładnie to samo i nagle jakoś nikt nie protestuje, jeszcze w telewizji to puszczają. Ja nie łapię tego. Co się z tymi ludźmi stało w ogóle? No. No.
No.
No skomentuj mi to jakoś, no. Czy ciebie to nie dziwnie nie jest, nie?
Nie, no puść fragmencik tego, niech sobie poleci.
Dobra, to Bronkobus.
Już nie osobiście, ale z osobistą prośbą w sobotę wyborczy maraton rozpoczął tak zwany Bronkobus, który za zadanie ma objechać całą Polskę. Jednym z pierwszych miast, w których zagościł prezydencki autobus, był Wałbrzych.
Nikt właściwie nam nie odmawia, albo te osoby są naprawdę pojedyncze. To świadczy o tym, że prezydent Komorowski jest dobrze odbierany w Wałbrzychu, że jego polityka jest dobrze widziana, akceptowana. I to tylko cieszy.
Super, nie? To ten materiał?
To tylko cieszy, to jest ten materiał, ten rzetelny dziennikarstwo, tak?
To jest, no, fantastyczne, nie?
O głosy poparcia dla Bronisława Komorowskiego prosili lokalni parlamentarzyści, samorządowcy oraz członkowie Wałbrzyskiego Komitetu Honorowego popierającego kandydaturę Bronisława Komorowskiego, na czele którego stanął prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.
Popieram tą kandydaturę, uważając, że jest ona gwarantem stabilności, powagi państwa, kontynuacji tych wszystkich pozytywnych przemian, które w Polsce się dzieją w ciągu ostatnich 25 lat.
To jest, ja przypomnę, to nie jest reklama darmowa w mediach, tylko relacja, tak? Nie wiem, czym się to różni.
To nie jest spot reklamowy, to można się pomylić.
To nie jest spot reklamowy.
Prezydent Bronisław Komorowski daje taką gwarancję. Z pełnym przekonaniem będę do niej jako prezydent Wałbrzycha zachęcał, namawiał.
Właściwie nie było potrzeby specjalnie namawiać mieszkańców do złożenia podpisu za kandydaturą Komorowskiego, ponieważ większość z nich już wie, przy czyim nazwisku zaznaczy krzyżyk 10 maja.
No tak, uważam, że nie ma lepszego kandydata wśród tylu, nie?
Ale dlaczego? Czym prezydent Komorowski się wyróżnia?
No, prezentacją, powagą i w ogóle statecznością, taką mi się wydaje.
I myślami dobrymi.
No tak.
Bo tak popatrzeć się na te inne, to trzeba iść dobranocki, lepiej spać iść. No, a przed tym głosowaliśmy na tego, no i na naszego prezydenta też głosowaliśmy, teraz rozmawiamy. Nie?
Czyli jesteście Państwo całym sercem za Platformą Obywatelską?
Panie, my specjalnie w ratuszu teraz byłem, że kiedy przyjedzie, no i ta pani teraz mówi, że 30 w Księżu będzie. No, też przyjedziemy tam. No, to na pewno, no nie ma lepszego. Co to mówić? Sam rozum wskazuje. No, popatrzeć na żonę to już wystarczy.
No bo jest dobry prezydent. Ja sobie go chwalę i nie narzekam. No jako prezydenta. Dobrze rządzi i dobry prezydent.
Otrzymał mój głos dlatego, że uważam, że jest dobrym prezydentem, lepiej się żyje w Polsce i oby tak było dalej. Nie mam wielkich zastrzeżeń.
Dla mnie jest dobry. Na razie się sprawdził, na razie jest spokój, jest dobrze. No, daj Boże, żeby było jeszcze lepiej.
Po udanej kampanii w Wałbrzychu Bronkobus udał się do Głuszycy i Mieroszowa. Zgodnie z obietnicami osobistej wizyty prezydenta Bronisława Komorowskiego możemy spodziewać się pod koniec kwietnia.
Fantastyczny materiał. Po prostu.
Czy może być jeszcze lepiej? Zadałbym pytanie podsumowujące.
Jest no, po prostu obiektywny i rzetelny i w ogóle... Skąd ty to wziąłeś w ogóle? Jak można takie materiały robić? Telewizja
to jeszcze ja, Jarząbek Wacław, bo w zeszłym tygodniu nie mówiłem, bo byłem chory. Mam zwolnienie. Łubudubu, łubudubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam. To śpiewałem ja, Jarząbek.
No Jarząbek rządzi. Z Wałbrzycha, Jarząbek.
Też nie był. No ja, no, taki mój chleb, no za to mi płacą, za to mi dają te donations, jak to się nazywa. Żeby nie pomylić z dotacjami.
Co łaski.
Co łaski. na tacy. Żebym takie właśnie perełki wyciągał między innymi i je komentował.
Ale ludzie, to mnie trochę zatkało, bo nie wiem, tam nie znajdzie ani jednego człowieka, żeby dla przyzwoitości powiedzieć, że znalazł się jeden, co się nie zgadza, co ma innego kandydata.
Nie ma takich.
Nie ma. 100% w ogóle. 112. Jak Putin. O ludzie. Nie wiem, czy to kogoś dziwi jeszcze.
Ale wiesz co, bo to jest... No. To jest fascynujące, ponieważ no, ja bym się jakoś pokusił o stwierdzenie, że jednak kilkadziesiąt lat istnienia mediów, w ogóle już nie mówię o internecie, tylko w ogóle mediów, pozwala na jakiś taki troszkę wyższy stopień wysublimowania w przekazach marketingowych. Znaczy nie, bo kiedyś to było tak, jakby oglądasz sobie te stare reklamy sprzed 20 lat, nie, w telewizji,
tak.
No to one były takie bardzo dosłowne. Teraz no już większość nie jest aż tak bardzo dosłownych, a oni tak jakby się cofnęli trochę.
No się bardzo cofnęli, no, tak na początek telewizji w ogóle. Ja pamiętam, były takie spoty wyborcze, jakby jakieś pierwsze wybory, jak tam jeszcze Polska Partia Przyjaciół Piwa była, czy coś. To takie wszystko takie bezczelne było, takie właśnie proste jakieś.
I teraz jest jasny
tak
podział.
Samo jest.
Te media, oni są dobrzy, tamte media, tamci są dobrzy. Jest podział, czarno-biały, po prostu dobro-zło, jasne.
No jasne, tylko po co gadać w ogóle teraz z kimkolwiek, jak wiadomo z góry, co kto powie.
No nie ma sensu.
Nie ma, no. No czy może dlatego słuchacze nie dzwonią, bo wiedzą, co my powiemy z góry. Ja się tego boję.
Tego bez sensu jest robić taką audycję, tak naprawdę.
No, to bezsensownej audycji słuchacie Koczowiska Dekadencji.
Słuchacie Koczowiska Dekadencji, pierwszego, jak na razie, jedynego polskojęzycznego podcastu Radia Wolnościowego.
No, taki tydzień był. Wojna i ten... I wybory.
No, to ja proponuję jeszcze zaryzykować odebranie słuchacza, co by jakoś skomentował na koniec być może ten wątek. Cześć słuchaczu, jak tobie na imię z kolei?
Halo, halo, jestem, słychać mnie?
Słychać cię doskonale, jak się masz?
Kuba z Krakowa z tej strony. A czy słyszeliście o incydencie z krzesłem?
Opowiedz.
Wszyscy słyszeli chyba.
Halo?
No,
wszyscy słyszeli. To ja mogę opowiedzieć, bo byłem 5 metrów dosłownie w niedzielę czy w sobotę, już dokładnie nie pamiętam, jak Bronek był w Krakowie i powiem wam, że było ciekawie.
Tam go nie wszyscy popierają.
Okej, to mogę opowiedzieć relację, jeżeli chcecie.
Opowiadaj, oczywiście.
Okej, super. A więc tak, przede wszystkim Bronek się spóźnił 1,5 godziny. jedna trzecia osób, która przyszła na to całe wydarzenie, tak, to była z KNP, z Korwina, ewentualnie tam z narodowców, tak? I już przechodząc do tego krzesła, to jedna osoba po prostu, nie wiem, czy od Korwina, czy od KNP, przyniosła sobie krzesło, tak zwany chyba Marek Marecki, nie wiem, kto to jest, taką ksywkę chyba ktoś ma. Normalnie ktoś sobie przyniósł krzesło i trzymał w górze, żeby manifestować to, że chyba Bronek stanął tam gdzieś w Japonii na podwyższeniu, tak? Z takich ciekawych wydarzeń, to zanim Bronek przyjechał, ludzie, ta jedna trzecia, KNP, narodowcy i korwinowcy, krzyczeli, gdzie jest szogun, gdzie jest szogun? Oraz takie teksty jak zdrada.
Zdrada, hańba!
Zdrada, zdrada!
Hańba!
Hańba!
Dokładnie, dokładnie tak.
Czyli co zabawa.
Było później? No, przyjechał Bronek, krzesło w górze, tak? Krzesło ktoś trzyma w górze i nagle jacyś agenci podchodzą do człowieka z krzesłem, 7 sekund, wyjmują go z tłumu i nawet niewiele osób się zorientowało, że coś się stało, tak? Bo niewiele osób to dostrzegło, także no, wyglądało to dość ciekawie. No w sumie nie wiem, czemu to krzesło zabrali, tak? Mnie to trochę rozbawiło i myślałem, że to po prostu jakiś kibol przyszedł i się wkurzył na tego, jakiś zwolennik Bronka przyszedł i się wkurzył na tego człowieka, który trzyma krzesło i mu je zabrał i też się chciał w nim bić. Ja tak to odebrałem. Tam jakiś jeden zbir się chce z tym człowiekiem od krzesła. Coś tam ma do niego. O.
Czyli to nie chodzi o to krzesło z Japonii, tylko o ciąg dalszy, krzesło polskie teraz.
A, to może.
No.
No i tak, i wracając do tematu, dosłownie to wydarzenie trwało 7 sekund i jak to przedstawiły media, bo mnie to ciekawiło na następny dzień, tak, jak to wyglądało. Na przykład TVN, pierwsze to zobaczyłem następnego dnia, to reakcja TVN-u, tak? Pseudokibic chciał rzucić krzesłem w prezydenta. Ta-dam!
Ale jest ciekawe, bo oni już nie muszą kłamać. Oni już mają innego właściciela, już tak z przyzwyczajenia.
Aha.
Może oni tak naprawdę myślą.
Ty myślisz?
No to znaczy, ja, jak
dla mnie... Spisek czy burdel, zależy.
Jak dla mnie to... Halo?
No.
Jak dla mnie to równie dobrze TVN mógł zrobić zbliżenie kamerzysty, takie czerwone kółko wziąć, jak zrobili to z krzesłem i napisać tytuł, chciał rzucić kamerę w prezydenta, badam... bo tak... Tak samo ten człowiek z krzesłem wyglądał, tylko miał krzesło zamiast kamery, jak inni.
No i jak dobrze, że nie można posiadać broni, bo co jakby miał karabin zamiast krzesła?
Uj, no to nie, no to...
Całe
no to wtedy to już chyba mogliby go ściągnąć, tak?
No to by się nikt nie dziwił.
Krzesło przeszkadza krzesło, no.
No bo wiesz, mówię, w Polsce nie ma broni, to się krzesłami, na wojnę z krzesłami będziemy chodzić też, bo taniej.
No jakby, no moim zdaniem, jakby ktoś normalny chciał coś z czymś rzucić w Bronka, czy to jajkiem, no to by właśnie wziął coś, czego nie widać na pierwszy rzut oka.
Nie, krzesło by wziął na pewno, to jest broń.
To zrobiłem, że na contest campie rzut krzesłem do celu.
Prezydenta. No wiesz, no bronią może być cokolwiek. Krzesła można, będzie trzeba rejestrować może niedługo. Rejestracja krzesła.
A z takich ciekawostek to powiem, że były też dzieci i to mnie rozbawiło.
Że są dzieci? Przyszedł
Bronek na scenę, a tam kilka minut później pojawiły się obok Bronka dwójka dzieciaków, tak? Nie pamiętam, czy z kwiatami, czy bez, ale to było zabawne.
Skąd oni tych dzieci tyle biorą? W ogóle Komorowski to jest jakiś Piotruś Pan w ogóle. Dzieci za nim łażą wszędzie. Gdzie się go nie zobaczy, to dookoła dzieci.
To jest ten poziom intelektualny, no, myślę, że prezentuje, tylko z nimi może pogadać.
Myślisz, że swój swoich przyciąga? Coś takiego?
Swój do swojego.
Że on tak wygląda, jakby miał bajkę opowiedzieć.
Taki
dziadziu, opowiedz nam bajkę.
Przy kominku.
Ojciec, tata Bronek.
Dziadek Bronek, jaki tata.
Tato.
Dziadziuś.
Jest moroz.
Dzięki ci wielkie.
Dzięki.
To był telefon od... słuchacza i imienia jego zapytania.
To zakończmy tą historię fragmentem, nagraniem, które jest opisane tak. Dziś na krakowskim rynku środowiska prawicowe i niepodległościowe, czyli łysi chłopcy, upominały się o Marka Mareckiego, zatrzymanego przez milicję, zatrzymanie krzesła. I mówili tak.
Górę serca, jebać TVN, jebać TVN, jebać TVN, górę.
TVN!
I wszyscy. Jeden gość podniósł krzesło. O, drugi też.
Tak.
No więc to może być nowe hasełko teraz na najbliższe miesiące, zamiast raz sierpem, raz młotem czerwoną hełotę. W sumie...
Olego, pewnej spraw nie możemy przeginać.
Pan bredzi od rzeczy. Niech pan nie robi zgorszenia.
Ty coś na poziomie może jeszcze.
A kurwa, nie spodziewałaś się mnie tak wcześnie.
Spokój jeden!
Można. Słuchacie Kaczowiska Dekadencji. A dzisiaj jakieś same absurdalne tematy są. A nie, no bo to koczowisko i piątek w końcu.
13.
13. No, to jest jak zobaczycie teraz kogoś łażącego po mieście z krzesłem, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Trzeba być na bieżąco, bo się moda zmienia co tydzień. Znaczy jak tydzień trwa, za tydzień już będzie za stare, już nikt nie będzie chodził z krzesłem. I...
Nie było tak, że kiedyś jest uniwersalny symbol krzyż. Teraz to co dwa tygodnie się symbol zmienia.
Kurde, a krzyż to jednak wytrzymał tam parę sedla.
No, stracił na modzie.
No, nie no, jednak co krzyż, to nigdy. To jest wiesz, taki fajny, prosty symbol, to zawsze fajnie nosić będzie.
Nigdy nie wiadomo, co symbolizuje.
No, znaczy to se każdy wymyśli, nie? To jak to symbol? A krzesło myślisz, że ktoś wie?
Taka szubienica.
Kurde, tego w akta brakowało symbolu, przydałby się. Jakieś na przykład dyskietka stara czy coś i tak by wszyscy...
Maska anonimusa.
A.
Symbolem jednak.
No, widzisz.
Będzie ten? Nie, ja chcę tą broń, ja chcę tego pastora, naprawdę.
Pastor.
Ja wiem, że to nie jest chrześcijański serwis, audycja nie jest.
Nie.
I nie powinna jest i być i nie będzie, ale wywiad z pastorem policjantem przeprowadzany przez dziennikarza idiotę.
Na twoją odpowiedzialność to opuszczam, bo ja się boję.
Więcej chrześcijan policjantów, więcej chrześcijan żołnierzy i tak dalej, i tak dalej.
A ja widzę pewien zgrzyt. Czy nosisz broń, kiedy jesteś na służbie? No.
Zależy jaka służba, ale mam swoją broń. Też czasami przechowuję w domu w specjalnym sejfie. Czasami w pracy.
Jesteś chrześcijaninem?
Oczywiście.
Masz broń?
Tak.
To, wiesz co, ja nie wiem, jak długo puszczać tego absurdu, bo to trwa
proszę,
pół godziny.
Proszę, proszę, bo zatrzymałeś się w najlepszym momencie.
Właśnie ja się przyznam, ja w tym momencie przestałem to oglądać, nie wiem, co jest dalej. Też było za głupie po prostu. Tak głupie pytania, głupie odpowiedzi. No dobra, puszczam.
To jest jakiś, no, jakieś nieporozumienie. Mhm. No jak to? No przecież z broni zabija się ludzi. Mhm. A ty jesteś wierzący. Mhm. Wierzysz w Boga. Mhm.
A czy Piotr apostoł miał miecz? Czy nosiłby go, gdyby Jezus Chrystus mu na to nie pozwolił? Piotr apostoł, zauważmy, w ogrodzie Getsemane wyjmuje miecz, oczywiście reaguje bardzo gwałtownie, emocjonalnie. Jezus go uspokaja i tłumaczy mu, natomiast nosił miecz, miał ze sobą miecz. Nie ma żadnej wzmianki w Piśmie Świętym, jakoby Jezus mu na to nie pozwalał.
I czekaj, bo to ma być argument, w związku z tym ja idę do policji, bo Piotr nosił miecz?
Nie, to jest bardziej za posiadanie broni argument. Ale cały wywiad trwa 40 minut, także nie będziemy go tutaj przytaczać. Co? Bardzo mi się tylko spodobała ta argumentacja dziennikarza, bo nie sądziłem, że jeszcze takich ludzi można spotkać na ulicy. Na ulicy.
Nie wiem, czy można. Oni siedzą na komisariacie i wypisują w papierach, co tam trzeba. A tacy dziennikarze siedzą pewnie w kościołach i też... wypisują, albo co? Nie wiem, trochę. Ja nie wiem, ja zgłupiałem, ja tego nie chcę oglądać, ja się boję dalej, co to usłyszę.
Więcej nie musisz puszczać, jak się czujesz, bo reprezentujesz jednak społeczeństwo chrześcijańskie.
Jest coś takiego?
Nie wiem. No. Jak się czujesz wśród takich współbraci?
No nie za bardzo się poczuwam, jakoś nie widzę.
Nie swoje trochę.
Tak patrzę na tego łysego gościa w mundurze z napisem policja. Jakoś sobie nie umiem wyobrazić Jezusa na jego miejscu. W czapce i z napisem policja i w mundurze, który argumentuje, że przecież mój uczeń miał miecz. To w związku z tym mamy co? Nie wiem. Iść do policji wszyscy? Co ja nie wiem. Ja mam podejście do munduru w ogóle. Ja nie lubię strasznie mundurów, bo mundury reprezentują... zrzeczenie się własnej tożsamości na rzecz pracy dla jakiegoś systemu. nie? Człowiek, który ubiera mundur, przestaje być sobą i staje się funkcją tylko. I już nie gadasz tym człowiekiem, tylko gadasz z systemem, z reprezentantem jakiejś tam organizacji, systemu czy tam czegoś. No, więc takie coś jest w ogóle organicznie sprzeczne z chrześcijaństwem, bo chrześcijaństwo zakłada, że ty masz być sobą, że to jest osobiste wszystko takie, jednostkowe, no. A tu gość przychodzi w mundurze i mówi, ja jestem chrześcijaninem i jakoś tak nie widzi problemu. Jeszcze na dodatek argumenty ma ciekawe też, że... nie wiem. Zwróćcie uwagę tylko na to, że miał miecz jeden gość w Biblii i no, na dodatek Jezus kazał mu wsadzić ten miecz, jak on zamierzał go użyć, ale to tam wszystko jedno. Ważne, że miał. Nie?
Czyli nie używałbyś pistoletu, którego byś miał?
A nie wiem, bo ja go mam. Nie muszę, żebym miał, bo mam, tylko no nie użyłem, ale...
Jesteś chrześcijanem i masz pistolet? No. Z pistoletu się zabija.
Wiem, mam też ręce, z rękami się dusi. Mam, a mam penisa, wiesz, co się tym robi? Człowieku.
W ogóle nawet nie chcę myśleć.
Nawet nie myśl o tym.
Chrześcijanie o tym nie myślą.
Chrześcijanie
nawet
nie mają penisa.
Żadnych nie mają penisów.
Nie mają, bo penisem się, no pedofile mają penisy przecież, a nie chrześcijanie. No i tym optymistycznym, prawda.
Pobudka, słuchacie, koczowiska dekadencji.
Może my się czepiamy. Nie, my się nie czepiamy. Jesteśmy ostatnim głosem rozsądku. Trzeciej RP. Za nie mówiliśmy wszyscy.
Żeby do czegoś dojść, trzeba zapierdalać!
Tak jest, panie. Panie dzieju. No, to było koczowisko dekadencji.
21.41 na naszym już zegarze wybiła.
Nie możemy kończyć, ja muszę skończyć piwo najpierw.
Jeszcze nie kończmy, tym bardziej, że jeszcze możemy przytoczyć sobie informację, która szerokim łukiem obiega polskie internety. Ta informacja powstała dzięki posłowi. Posłowi Zbigniewowi Chmielowcowi. Tak się odmienia?
W skrócie Chmiel.
I Sprawiedliwości. Mhm. Wspomnijmy tą partię, to z Prawa i Sprawiedliwości, który poprosił o w interpelacji, czyli w takim wystąpieniu poselskim, jednym z kilku, poprosił rząd, poprosił o odpowiedź, co robi w kwestii płacenia podatków przez kierowców, którzy zabierają pasażerów i pobierają za to pieniądze.
No. Zwariował?
I ten rząd powiedział, że przyjrzy się sprawie, czy jakoś tak.
Czy go olał chyba.
Przygląda się sprawie, czy nie, nie, na pewno, że wdroży kontrolę. Nie wiem, jak to się nazywa już. Nie wiem, co rząd robi z tym. Nie wiem, czego rząd w ogóle.
Wsadza do szuflady. To nie jest rząd, to jest jakiś facet tak naprawdę i on siedzi w jakimś biurze i chce mieć święty spokój, a nie żeby mu zawracał poseł gitarę.
No. Więc Zbigniew Chmielowiec martwi się bardzo stanem budżetu Polski, który jest uszczuplany nieustannie, codziennie przez pasażerów, którzy nie jeżdżą państwowymi kolejami tymi polskimi, deficytowymi, tylko wybierają na przykład BlaBlaCar albo inne taksówki społeczne, czy obywatelskie, czy jakich tam nie nazwać.
Tak. I ten gość ma argument taki, że jak gość się zrzuca na paliwo, to dobrze, bo to są koszty, ale może pokryć tylko koszty paliwa, a jak daje więcej, to już się zarabia wtedy i wtedy już to źle, podatek, bo się zarabia. Z tym, że ja właśnie się zastanawiam, skąd on wie, jakie są koszty z samochodu, no bo to chyba nie tylko paliwo, nie? Poza tym...
Oj, nie tylko, nie
no
tylko.
No właśnie. Żeby naprawdę wiedzieć, do jakiego miejsca są koszty, jest tylko pokrywanie kosztów, to każdy, kto ma samochód, powinien prowadzić księgowość samochodu teraz. I kto wie, czy tak się nie skończy ta interpelacja, że powstanie ustawa, która nakazuje każdemu kierowcy prowadzić księgowość. Każdemu, nie? Bo nie wiadomo, czy ci się nie zdarzy zabrać kogoś tam autostopowicza i wtedy musisz wiedzieć, ile on ci może zwrócić za paliwo, żeby nie zwrócił za dużo, bo to powstanie wtedy konieczność płacenia podatku, obowiązek podatkowy. Więc tak, musisz prowadzić księgowość.
Należy tam oczywiście uwzględniać amortyzację.
Oczywiście.
Auta, koszty kredytu, czy leasingu, czy jak tam, w jakiej tam formie to auto nie nabyłeś, nie
OC,
nabywasz.
Naprawy, OC, tak.
Wszystko. Tak jest, wymiana opon, zmiana tych opon, wszystkie usługi serwisowe. No ja bym tutaj jednak doliczył wskaźnik roboczo godziny kierowcy tego auta, bo on jakby nie patrzeć również swoją usługę na rzecz tego pasażera wykonuje, to nie jest tylko sam obiekt, bo samo auto by nie jeździło.
No to bym pominął, bo on i tak sam jedzie gdzieś.
Chyba. No wszystko jedno, to i tak jedzie, to i tak wydaje pieniądze na paliwo, no, paliwo też by się spaliło, ale tak to jest pewna usługa.
No tak, racja, paliwo też by się spaliło.
Więc taki pasażer... No, strasznie dużo takich niematerialnych wartości przyjmuje, wsiadając do takiego auta, niepostrzeżenie.
No, ja widzę, że to jest jednak dosyć złożona sprawa, więc odpada ryczałt. Ja myślę, że to pełna księgowość. Pełna księgowość. Każdy samochód powinien mieć.
I myślę, że to się skończy jednak kasą fiskalną w każdym aucie montowaną, tak? Zamiast radia. Radio można wyrzucić. Ono nie jest aż tak istotne. Tam powinna być kasa fiskalna.
Zamiast radia.
Albo zamiast jakiejś poduszki po prostu.
No tutaj nie wytrzymałem. No ale no widzicie, no tak się skończy. No dlatego pewnie urzędnik przewidział to i nie za bardzo chyba chce się zajmować tą sprawą. Pewnie też jeździ. Nie no, ale tak faktycznie by było uczciwie, no to hej, księgowość w samochodzie. Czekaj, a co teraz jest? Jakie papiery trzeba mieć, jak się ma samochód właściwie teraz? Na pewno prawo jazdy, OC.
OC.
No, dowód zapłaty za to OC. Ale co jeszcze jest?
To jest jedno i to samo, tak. Karty, to się nie nazywa karta wozu, tylko dowód rejestracyjny, tak?
Chyba aha, tak. No tak, dowód rejestracyjny. Co jeszcze, jest jakaś karta szczepień wozu?
Nie, to te trzy rzeczy muszą być. Aha, no tak, no tam, a przeglądy są wbijane. W jakby,
co właśnie?
No, w co są wbijane? No w tą kartę właśnie. W tą,
to jest jeszcze jakaś karta szczepień wozu jest?
Jest jeszcze karta wozu, ale jej się nie wozi, ją się tylko przy zbyciu auta, ją się ma gdzieś w domu. Najlepiej właśnie nie w aucie, bo jak ci ją ukradną razem, to łatwo ją, wiesz, zhandlować.
Ty, no więc to jest... mało, no to trzeba jeszcze książeczkę księgową jakąś.
Ja też myślę, że to jest mało. No. Ja myślę, że, patrz, jak wchodzisz do auta, nawet jak zamontujesz tą kasę fiskalną, to wyrzucisz to radio, to ono nie jest tak ci w końcu niezbędne, to tam masz jeszcze schowek, nie? I on generalnie jest dosyć spory, więc zamiast wrzucać tam wodę...
Marnuje się.
Możesz rzucić dokumenty.
No trzeba nawet, za mało papierów zdecydowanie. Jak ja kupowałem motorower, a to już parę lat temu było, nowy, to ja dostałem 20 kartek różnych papierów, z czego 15 chyba to były wypisane... te różne, no jak to się mówi, te działalności tej firmy, co sprzedaje, nie? Bo każda firma se wpisuje od razu całą tablicę, w ogóle wszystko łącznie z wyprawami w kosmos,
tak,
jako
numerki.
Działalność, więc, a potem się okazuje, że oni muszą to drukować w różnych przypadkach, więc ci drukują takich 15 kartek i to jest ich działalność. No bo hej.
Ja też tak zrobiłem, ja też się nie wiedziałem, że tak że to jest mało praktyczne, więc...
I musisz drukować potem te papiery przy każdym tym.
Po pierwsze drukować, a po drugie się narażać na kontrolę, ponieważ później kontrole lecą po tych numerkach, więc na przykład teraz branżę spożywczą bierzemy na kontrolę i fru wszystkich.
A to nie wiedziałem. No większość też chyba przedsiębiorców w Polsce miała wpisane loty w kosmos, także był najbardziej przedsiębiorczy naród, myślę, jest. Właśnie aż się dziwię, że nie chwalą się tym urzędnicy na forum Unii Europejskiej. Że Polacy, połowa polskich przedsiębiorców robi statki kosmiczne. Na papierze tak jest, no tak to wygląda.
No, jest w sferze koncepcyjnej.
No.
Pomiędzy sprzedażą warzyw.
No, ale w sumie księgowość to jest fajna rzecz. Ja bardzo polecam w ogóle wszystkim księgowość, żeby se prowadzić. Tak dla siebie w ogóle, żeby mieć kontrolę nad tym, co się robi. Albo chociaż w głowie.
W takich prywatnych wydatkach, tak?
No pewnie. Nie, jak ktoś robi coś bardziej skomplikowanego niż, nie wiem, że ma jedną pracę na etat i to są wszystkie wpływy i płaci za mieszkanie i to są wszystkie wydatki, to no to by się przydała.
No to wiesz, zawsze się robi kilka skomplikowanych rzeczy. To
no właśnie.
Płacać jakieś kredyty, jakieś tam...
A ty jak kontrolujesz finanse?
Kupuje się auta, ja ich nie kontroluję.
No właśnie, ja też nie za bardzo. Ja tylko pilnuję, żeby być na plusie, ale ja mam mało. Za to jak jest firma, to kontroluję bardzo dokładnie wszystko. Znaczy kupuję, księgowość sobie prowadzę po prostu.
Kupuję tańsze piwo, jak nie mam pieniędzy.
Słuchacie?
Słuchacie Koczowiska Dekadencji, pierwszego jak na razie jedynego polskojęzycznego podcastu radia wolnościowego.
A co tam, panie, na czacie?
To właśnie niewiele się dzieje. Na czacie kontestacji się w ogóle mało dzieje. Na czacie enklawy...
Też mało.
Ktoś coś tam mówi, ale...
Ale nic nie ciekawego. Przed opuszek zacytuję. Głupota rodzi się z lenistwa, a leniwi wszyscy jesteśmy. Takie przysłowia i mądrości różne mówią tutaj.
W dowodzie rejestracyjnym są przeglądy, powiedział Stefan. Ma całkowitą rację.
Tak powiedział.
Takie piecząteczki, które trzeba co roku zdobywać. Podejrzewam, że przy nowym macie jakoś trochę rzadziej chyba.
A, to jak były pierwsze piątki miesiąca, to też mi dali takie piecząteczki.
Co piątek. A to bo ty jeździsz teraz, czym ty jeździsz teraz?
Rowerem elektrycznym.
Rower elektryczny, czy on wymaga jakiejś rejestracji?
Nie, to jest ostatni pojazd, który nie wymaga żadnych papierów.
Czyli taki jak nie rower, tak?
No to jest tak, rower. To jest plus największy roweru elektrycznego, że jeździsz se, no samo jedzie niby, a nie potrzebujesz nic, żadnych rejestracji, nic, luksus normalnie. Żadnych barier.
Jak szybko jedzie? Takie 20 na godzinę ujedzie?
25 nawet.
25 nawet?
No, ale tak naprawdę to się nudzi, jak jedziesz na samym prądzie, także sobie popedałujesz zawsze, bo to...
A to jest tak, że on się doładowuje, jak pedałujesz, czy nie?
No mógłby, ale to jest, nikt tego nie używa, bo to za słabo się doładowuje.
To ile można takim elektrycznym... Kiedy trzeba się podpiąć?
Podpinasz się, jak wracasz do domu.
No wiem, ale ile możesz pojeździć w ciągu dnia?
No 70 kilometrów gdzieś.
70. A ile się czasu ładuje taki rowerek?
2,5 godziny około.
Tak w domu, takiego gniazdka normalnego?
No, z gniazdka. Bierze prądu około 2 razy więcej niż komórka. I 2,5 godziny coś. Więc tak naprawdę jest parę groszy, tylko wychodzi 40 groszy za ładowanie czy coś takiego.
Dobry wieczór.
Dzień dobry.
To jest czas.
A propos tej dziennikarskiej relacji.
Ta małpa z Wałbrzycha czerwona.
Tutaj odnośnie Bronka. Ja z jednej strony podpisałbym się pod tym jebać TVN, a to z tego powodu, że ostatnio miałem taki, bym powiedział, przykład z autopsji, w którym okazało się, że te ich marketingowe sztuczki rodem z lat 90. Są skuteczne. Mianowicie spotkałem człowieka, powiedzmy, z kadry zarządzającej średniego szczebla. Byłem w swojej poprzedniej firmie, tam zawieść jeden papier. To jest też prawda, co Martin mówi, że w Polsce to papiery krążą, papiery prześladują wszystkich. Mhm. Papier jest po prostu esencją życia. Ale chciałem powiedzieć o tym, że kiedyś, jak zaczynałem pracować, a pracowałem jeszcze w trakcie szkoły średniej, to wówczas wydawało mi się, że ci kolesie z kadry zarządzającej, że to są tacy półbogowie, tak? Że mówiąc prostym językiem, pół życia będę musiał jebać, tak, żeby się dobić do tego momentu, w jakim oni są. I po jakiejś tam krótkiej rozmowie przed salką szkoleniową z tym facetem dowiedziałem się od niego tonem absolutnie poważnym, nie było w tym grama ironii, że on wierzy w to, że on będzie miał emerytury tam między 3 a 3,5 tysiąca złotych, bo tak mówili w telewizji.
No bo wierzący był z PiSu.
Men, ale to wiesz, gdyby to był jakiś emeryt, tak, który jeszcze, że tak powiem, pod nosem ma wódkę z PRL-u, tak, albo, no ale ludzie, człowiek z kadry zarządzającej w poważnej firmie produkcyjnej, tak, koleś, który wydaje po prostu polecenia tamtejszym informatykom, tak, i on w coś takiego wierzy, no to jak spotykam się z czymś takim, to no to ręce opadają, to wiesz,
to już teraz...
ma się ochotę za Korwinem przywołać Hitlera, a razem z Hitlerem jego obozy koncentracyjne, tak? To,
widzisz, teraz ja się tak czuję, jak ludzie wierzą w ewolucję. Tak samo.
No na ten temat to pozwól, że będę się wypowiadać w twoich audycjach, bo Hugon mógłby się poczuć troszeczkę tak religijnie wykluczony.
Hugo się zna na temacie, on tylko udaje, że nie rozumie. On wszystko widzi i słyszy.
Ja tylko tak jestem po pozerem, żeby nie ostraszać targetów, bo ja, jak Martin, wiesz, ja żyję targetami.
Hugo jest targetowany, a ja sobie mogę pozwolić na wiele.
Ale to jest, myślę, pytanie do was na koniec. Czy wy byście się podpisali pod tym hasłem jebać TVN? Dlaczego o to pytam? No bo w obecnej sytuacji, jaką mamy, nie ma szans na to, żeby równie duże, czy też odpowiednio duże media mogły powstać, które byłyby w stanie jakoś tam konkurować z TVN-em. TVN ma naprawdę bardzo duży zasięg. Ja w tym momencie wykluczam media państwowe typu TVP, bo to jest zupełnie inna bajka, to jest patologia, bo ja z tego względu właśnie bym się podpisał pod tym hasłem jebać TVN, no bo system jest bardzo trudno zmienić, ale głosami klientów, w tym momencie widzów, można pewne złośliwe media wyeliminować, chociażby z tego kraju, tudzież sprowadzić je do roli takiej, bym powiedział, marginalnej, tak?
I tutaj padło to.
Oczekuję wyczerpującej odpowiedzi. Pozdrawiam. Bye.
Dzięki.
Dzięki wielkie. To był kto? To
Blacha.
Blacha to był. To ja tylko znajdę tutaj, przepraszam. Gdzie? Czy ty byś się podpisał pod...
No nie, absolutnie. Enklawa jest nieagresywna zupełnie i mnie... Chyba, że przez to słowo rozumie nie oglądać TVN albo coś takiego.
Nie jebiecie, jakby tutaj zastosować semantykę Jacka.
No, ja nie zachęcam, żeby oglądać TVN i ja nie oglądam TVN i... Ale jakoś nie, jakieś tam agresywne gesty względem tych ludzi, to nie za bardzo, no. Oni se zarabiają na życie byciem, nie wiem kim, udawaniem, że się jest dziennikarzem albo coś takiego. No, ale czekaj, co to chciałem powiedzieć o tym TVN-ie. Aha, że no ja oglądam TVN od tak raz na, nie wiem, raz na miesiąc, fakty i tylko z jednego powodu, bo są w internecie. A żadne inne media, co wiadomości puszcza, nie publikuje w internecie. To jest jedyny powód. Więc...
Nie, chyba są. Chyba jakie? Są raczej inne z tego, co...
To ja nie znam.
One są bardzo tam mniej przyjazne, ale chyba wszystkie te serwisy, jakieś tam IPLi, nie IPLi, gdzieś tam się znajdują, można się dokopać.
No właśnie, ja się nie dokopałem. No więc tak naprawdę to nie jest... No widzicie, na tym polega. Ludzie to oglądają bardziej dlatego, że jest dostępne, niż dlatego, że jest dobre. No bo mało kto myśli o tym, żeby na przykład w internecie puścić takie fakty. No i puści sobie jeden TVN, no i ma monopol, bo nikt nie wpadł na taki prosty pomysł.
No też inni, znaczy, nie no, mają telewizję, ale znaczy właściwie nie wiem, w czym jest problem teraz tak naprawdę.
Że TVN... Nie wiem, ja myślę, że to trochę tak jest w Polsce, że jak coś jest duże, to od razu wszyscy myślą, że jest złe.
No bo jest w sumie trochę.
A nie dlatego, że jest duże, nie?
No, nie wiem dlaczego, no, jest przekłamane, no, nie łudźmy się, że serwisy informacyjne wszystkich stacji telewizyjnych są przekłamane, no, ale...
No większość nie... jest, ale to nie chodzi, że są przekłamane z jakiejś złej woli, tylko dlatego, że tak to działa, no, świat mediów, że się szuka klikalności i oglądalności.
Nie tylko.
Dlatego, a dlaczego?
Nie, no...
To już tylko rządzi, nic więcej.
Nie, no, one są jakieś niefajne.
No są niefajne, bo ci jadą na wiesz, taką największą, najszerszą grupę nie, społeczną ale one, i przyciągają one, czym się tylko da.
Przepraszam, że ten, się tak cinam, one, wiesz, no jest jakaś taka, kurczę, no trochę zlecę takim, wiesz, no górnolotnym słownictwem, ale jest jakiś etos dziennikarza, który tam pewne zasady powinien przestrzegać, nie? Tak samo jak prawnik, lekarz i tam paru innych.
No ja bym chciał.
Ludzi, którzy... No jakoś tam rzetelność przedstawienia, bo to jest, okej, dziennikarz nie różni się za bardzo od nauczyciela, to jest pokrewna branża bardzo i bardzo w sumie podobne zasady powinny zarządzać tymi dwoma zawodami i oni mają tłumaczyć skomplikowaną rzeczywistość prostym językiem.
No to tak to ma misjonarz robić bardziej, czyli to wierzysz, że misja jednak istnieje.
No, że no, ja mam takie zasady, no nie wiem, tak staram się nimi oczywiście jakoś tam bardziej lub mniej udolnie się kierować, ale to, co widzę w serwisach informacyjnych, o tych, wiesz, tych 19:30, tak, to nie jest samo działanie jakieś takie w sensacjach i tak dalej, które podnosi oglądalność, bo to ja to bym zrozumiał, nie? Że się tam, że jest biedna dziewczynka, której urwało rękę i teraz się robimy materiał 3-tygodniowy o tym.
W sumie rację.
Ale przedstawianie takich faktów, które są, no nie wiem, polityczno-gospodarczych w sposób jawnie przekłamany. I tu nie mówię tylko o TVN-ie, TVP i Polsacie, tylko o wszystkich innych też, nie? Tak samo, robi cała tak zwana prawicowa wierchuszka medialna, tylko w drugą stronę. I przekłamują tak samo.
No dobra, ale jak mówisz przekłamują, to ja wiem, o co chodzi. No w sumie masz rację, no bo część problemu to jest to gonienie za słuchalnością i jakaś tania sensacja i przez to robienie takich dupnych materiałów, ale faktycznie druga część to jest to, co mówisz, że po prostu się nie ma tego etosu, no poczucia jakiegoś, żeby to dobrze robić, co się robi. No,
tam jest jakaś taka zasada, że w TVN jest zasada, że robimy wszystko, żeby tylko PiS nie doszedł do władzy. I nasz zawód jest nieważny, to, że czy jakaś prawda ma być, nie, nieważne. To jest naszym celem, PiS ma nie dojść do władzy i wszystko podporządkowujemy temu celowi.
No ale to nie jest jakiś taki odgórny nakaz, tylko to jest taki ludzki odruch. Po prostu ci, co są tam dziennikarzami, akurat sami z siebie nie chcą, nie lubią PiSu, no i nie lubią... To lubią, tamtego nie lubią. No ale dlatego to przenika do tego, jak robią te materiały. No.
No ale to nie wiesz, gdzie jest przyczyna, gdzie jest skutek. No to, że wiadomo, że TVN czy Gazeta Wyborcza czy tak dalej są proplatformerscy, ponieważ zarabiają dzięki temu. Mają po pierwsze spokój, bo PiS by ich upierdolił, a po drugie mają zamówienia ze spółek Skarbu Państwa, czyli mają konkretną kasę. Więc jeżeli tak jest, to siłą rzeczy oczywiście to się przekłada na to, że ci ludzie zaczynają zatrudniać takich, którzy mają takie, a nie inne poglądy.
No
także,
tak, no. No tak jest, no to wiadomo. Ale ja mówię, że skąd się bierze to, że media są takie, a nie inne. Bo można sobie wyobrazić sytuację, kiedy w końcu się znajduje jakiś szef, który się mówi, ja mam dość tego, i postawimy teraz już nie na to, żeby sobie żyć w ciepełku, tylko będziemy robić rzetelne media. I jakiś czas jest problem, bo zaczynają publikować rzetelne materiały na jakimś wyższym poziomie i ludzie to za jakiś czas zauważą, ale zanim minie ten okres przejściowy, to mogą stracić kupę kasy z reklamodawców i tak dalej.
No i wtedy spółki Skarbu Państwa przestaną ich finansować.
Tak, ale za inne zaczną, no. No to, bo w końcu wyrobią własną markę. Chodzi o to, że no media
internet.
Internet ma ten sam problem, co i TVN. Ja nie widzę żadnej różnicy. Tak zwane niezależne media, tak?
Niezależne? Można coś otworzyć. No nie otworzysz sobie telewizji od tak.
No bo to kwestia pieniędzy po prostu, progu wejścia, no.
No progu wejścia. No nikt nie będzie ryzykował na poziomie kilkunastu milionów złotych.
No dobra, a mi chodzi, że to nie jest spisek. To nie jest żaden spisek, to jest jakieś naturalnie, rzeczy się tak dzieją naturalnie.
Co znaczy naturalnie?
Po prostu...
Orlen finansuje Gazetę Wyborczą, to jest naturalnie?
Nie, no to, znaczy to jest naturalnie, no rynkowo, no co chcesz, tak będzie czy... tak zawsze.
No to rynkowo, no.
No co?
Jakim rynkowo? Co,
rynkowo, no jeden, on chce to, ty chcesz tamto, dogadujecie się i rynek zwykły.
Nie, oni finansują media takie, które są wskazane przez władzę.
No a jak nie będą media chciały kooperować, to co się stanie?
No to nie dostaną tych pieniędzy. No dlaczego
to dostaną serwis, inne, no.
Dlaczego serwis Na Temat jest finansowany przez spółki Skarbu Państwa też? No bo ale, oni są, wiesz, czy tam znajdziesz jakieś
treści...
Ale to
nie są jedyne spółki w Polsce, ludzie. No przecież to już ich decyzja kogoś tam. No,
no tak, no są warzywniaki, no ale warzywniak nie przyjdzie ci, wiesz, nie da ci pół bani, no.
Ale są spółki nie Skarbu Państwa i też by się chciały może poreklamować, nie?
Które masz spółki nie Skarbu Państwa na tyle duże i na tyle niezależne od władzy oczywiście, bo to jeszcze niezależne od władzy.
No.
No ileś tam masz oczywiście, ale ile
które,
jest?
Te, które publikują akurat w TVN-ie. Co nie puszczę se TVN, to idą reklamy firm farmaceutycznych. No firmy farmaceutyczne to nie są państwowe w większości jednak. A mają kasy od cholery, bo to właściwie to jest chyba główny biznes w Polsce teraz. Jak idę po ulicy, to tam tylko apteka i bank, nic więcej innego.
Ci od supli głównie, tak.
No więc oni tam sponsorują. No, co tu ma państwo do gadania w ogóle? Nic
operatorzy już. Komórkowi jeszcze są.
No, operatorzy.
którzy są państwowi jednak już część.
No to tak. No, widzisz.
Już nie w całości.
Ale to wiesz co, bo to nie o to chodzi, to nie jest ten problem. Ja wiem, że problem jest w mentalności człowieka, że ci dziennikarze nie mają w sobie takiego poczucia odpowiedzialności za to, co mówią w ogóle. Że nie widzą siebie jako kogoś, kto wpływa na innych ludzi. Ja mówiłem to samo o youtuberach i to jest dokładnie ten sam mechanizm, tylko w mediach tych dużych, większych. Tak samo, no. Idzie się po najmniejszej linii oporu, żeby jakieś tam, żeby mieć święty spokój na dziś i na jutro i już. Zrobię jakiś teraz materiał pierdzielnego i srał to pies, co będzie za tydzień i co za miesiąc i kto co se pomyśli, nieważne, to wszystko jest. To jest taki brak odpowiedzialności, no. Taki oportunizm krótki jakiś. Tak to widzę ja. Nie widzisz tego.
Dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było, tylko aplauz i zaakceptowanie.
Czy ten naród nie ma żadnych szans?
Słuchacie Koczowiska Dekadencji.
Tak. Słuchacie Koczowiska Dekadencji. Pierwszego i jak na razie jedynego polskojęzycznego podcastu Radia Wolnościowego.
Czyli tak jak zapytam, ty jesteś bardziej za teoriami spiskowymi, czy za teoriami burdelu?
Wciąż jednak burdel przeważa.
No to też mi się tak zdaje.
Przeciwnie do tego podchodząc, tak. No. Mniej spisku, a więcej burdelu, aczkolwiek spisków nie wykluczam.
Ja bym się nie czepiał TVN-u bardziej niż w ogóle całego dziennikarstwa w Polsce. Bo to niczym się tam jakoś się nie wyróżnia na gorsze wcale.
Nie, to TVN dlatego tak często jest przytaczany, bo on jest robiony technicznie najprofesjonalniej.
No.
I on dociera do jakiejś tam grupy ludzi, która jest bardziej aspirująca, powiedzmy sobie szczerze, niż dwie inne stacje, która wiadomo, że dużo większy zasięg miał Polsat, ale jakoś tak trochę mniej do tych ludzi, do których my chcemy też dotrzeć, docierał. No.
No, był w każdym razie, póki był Lisa i Durczok. A nie, Durczok to nie wiem, gdzie był. Gdzie był Durczok? Też tam?
Wszyscy byli też i wszyscy. Tu.
No i no to zobaczymy, co teraz będzie, jak się pozbyli jednego i drugiego. Coś nie wierzę.
Wszyscy się jakby zmieniali po wszystkich stacjach możliwych. Więc.
No, ale ja mam takie wrażenie, że tak z doświadczenia życiowego to mi wynika, że jak coś dobrze działa, to dlatego, że jest dobry szef. Jak jest do dupy szef, miernota taka, to się zawsze rozlezie i będzie taka miernota. Znaczy, jak jest dobry szef, to jakby jest najważniejsze w tym całym interesie, żeby był.
Ale co tam się może rozleźć? Ja nawet nie wiem, co tam się mogłoby rozleźć.
Stół będą nieumyty mieć.
No, technicznie będą wciąż jakby zatrudniać najlepszych montażystów.
No nie będą właśnie.
No to nawet jak będzie ciut gorszy montaż, to i tak nikt tego nie zauważy specjalnie. Nie, bo TVN rzeczywiście ściągnął z rynku. Ja jestem po dziennikarstwie, tak? Skończyłem go, bo nie chciałem iść do wojska, więc 5 lat jakby się...
Wszystko od wojska się zaczęło.
No trochę tak. No ale jakby dużo jakby tych ludzi w środowisku takim dziennikarskim miałem, teraz mam trochę mniej. No i wiem, że TVN płacił najlepiej, dlatego najlepsi ludzie technicznie szli do TVN-u. No, jak inni płacili dwójkę, trójkę, to nie płacili piątkę, siódemkę, dziesiątkę. No.
No to prawda, no ale to wszystkie duże stacje nie miały nic poza, nie miały w ofercie nic poza pieniędzmi. Bo są jeszcze różne...
Prestiż, słuchaj, wiesz jak się laski wyrywało na legitymację TVN-u, ile ja słyszałem historii? Jak się rzucało na bar od niechcenia?
Też prawda. No i prestiż, to też. Znaczy mogli płacić mniej, ale legitymacja TVN-u była. No, racja. Dobra, ale są media różne mniejsze czasem, gdzie ludzie chętniej idą, bo nie wiem, one tam coś tam reprezentują, albo tak zwane to zjawisko niezależnych mediów, no to tam się pracuje za jakieś tam grosze, albo w ogóle za ochotniczo. A ludzie pracują, bo tam jest krzyż na ścianie, albo jakieś inne tam duperele. Nie? Babcie dla Rydzyka to w ogóle kupę biznesu robiły za darmo. On se zarobił na tym potem. Więc tak też można. Można.
No można, a my w naszych rozgłośniach to jak płacimy? Jakoś dobrze płacimy?
My nie płacimy, bo nie mamy z czego. No. No
ja trochę płacę, ale powiedzmy sobie szczerze, że no...
Ja nie stawiam na płacenie, to są publiczne media takie.
No ale no to ja płacę, bo uważam, że należy się robotnikowi zapłata, jak mówi mądra książka.
Też uważam, tylko nie każda zapłata jest pieniądzem.
Niemniej, no wiem, że tam byle druga firma rynkowa płaci więcej, no to dlatego wartość dodana musi być.
No właśnie, no ale to tylko chodzi o to, że nie tylko pieniądze istnieją. No i właśnie, i właśnie dlatego dziennikarz to miał mieć zawsze takie coś oprócz pieniędzy. Miał ten etos mieć, co ty mówisz. I ja się czepiam TVN-u tak jak TVP i w ogóle wszystkiego. Czepiam się nie z samych instytucji, tylko z samych ludzi, dziennikarzy, że oni tego nie mają, albo to olewają, bo ich się chyba dalej uczy, że ma mieć etos, ma tam odpowiedzialne być.
Nie wszyscy, bo oddajmy sprawiedliwość. Ja tylko mówię i wyłącznie o tych dziennikarzach wydań informacyjnych. O.
No, jak telewizja Wałbrzych słyszeliście dzisiaj. Przecież to jest...
Bo te TVN wiem, ma kupę fajnych programów, naprawdę pracują tam fajni, rzetelni ludzie, że przytoczę po raz któryś już w historii Superwizjer, który teraz, nie wiem co on publikuje teraz, ale swego czasu naprawdę robił profesjonalne reportaże, za które ci ludzie naprawdę ryzykowali bardzo dużo, bardzo często.
No.
No i były robione naprawdę na poziomie i pewnie dlatego leciały dopiero po 23.
Stefan mówi, dziennikarz to ma mieć hajsy na dziwki, tacy oni są. No Stefan, ja też jestem dziennikarzem. I nie mam hajsu na dziwki.
Na dziwki też by się przydało.
Hugo,
ale to ta
może,
dziwka no. jest tańsza niż dziewczyna. To
dziwka jest bardzo tania.
Tańsza niż żona, więc naprawdę to nie trzeba mieć dużo. Więcej musi mieć hajsu mąż.
Bo to widzisz, bo nie widać tego, bo księgowości nie prowadzić. Jak ktoś ma żonę, to powinien księgę taką przychodów i rozchodów prowadzić żony. I będzie widział wtedy dopiero, że dziwka jest tańsza. Także też by się przydała ustawa. Księgowość do samochodu i księgowość do żony. Dobrze? Mówię?
Tak. Każda żona powinna mieć na plecach kasę fiskalną.
I wszędzie kasę fiskalną.
Tak. Albo z przodu, zamiast cycków na przykład. A, już za daleko.
Proszę, może być tak. Dotykasz cycka, tam ci ting, wychodzi. Ting.
13 groszy.
Pobudka, słuchacie Koczowiska Dekadencji.
I Seris zapytuje, i co, ssałbyś kasę fiskalną? Bardzo dobre pytanie.
Trzeba odpowiedzieć jakby...
Czy są jakieś pytania?
Czy nie? Można jeszcze zadzwonić 222-195-159 i ten drugi numer, bo zapomniałem, jak szło.
222-195-321.
Człowiek, proszę pana, do wszystkiego się potrafi przystosować.
O.
Odnośnie ssania.
Tak jest. No, albo przez Skype'a, bo najprościej. Dużo ludzi słucha, ale nie chcą dzwonić, widocznie dobrze się słucha. Też bym sobie posłuchał czasem. No. Czy mam jakiś temat jeszcze? A ja mam kawałek tematu. To zapraszam cię na temat niespodziankę.
Proszę
krótki.
Bardzo.
Będzie to fragment Żakowskiego.
Ojej.
Niestety. Jak mówił w Tok FM, mówi tak.
Rzeczpospolita opisuje znany utwór rotmistrza Pileckiego i świadectwo jego bohaterstwa i domaga się, żeby pani minister umieściła ten utwór w lekturach szkolnych. Ciekawy pomysł, można by o tym podyskutować. Gdyby nie to, że trzeba by podyskutować w ogóle o tym, co szkoła wkłada dzieciom do szkoły, do głowy. Jeżeli mamy dorosłe osoby, które kończą wyższe studia, nie tylko szkołę średnią, ale także wyższe studia i nie wiedzą, nigdy nie słyszały, kto to był Grotowski, to naprawdę zastanawianie się nad czytaniem wspomnień rotmistrza Pileckiego wydaje mi się co najmniej, jakby to powiedzieć, nieroztropne.
No, więc ja mam tutaj do ciebie pytanie w związku z tą wypowiedzią. Czy ty wiesz, kto to był Grotowski po studiach?
Nie, ja się zdziwiłem, myślałem, że on o Roweckim chciał coś powiedzieć.
Grotowski.
Nie wiem, ale mogę szybko znaleźć.
Ja też zacząłem szybko szukać, bo ja nie mam bladego pojęcia, kto to był Grotowski.
Jerzy Grotowski, słuchaj. Otóż oczywiście, że wiem. To był człowiek, który urodził się w 1933 roku w Rzeszowie.
O, popatrz, jak to ci po szkole zostało.
Czy nie wiem, to ten pierwszy mi wyskoczył, to on?
Nie wiem, ale to jest skandal. Jest to skandal według Żakowskiego, że ktoś po szkole może nie wiedzieć, kto to był, nawet Grotowski. Najlepsze jest to, że po jaką cholerę jest szkoła, to ja się zgadzam z Grotowskim w ogóle, po jaką cholerę jest szkoła, ale ja, dla mnie argument jest inny, bo on tu mówi, że po co jest szkoła, skoro ludzie nie wiedzą po szkole, kto to był Grotowski. A ja mówię, po co jest szkoła, jeżeli w ogóle ma uczyć takich rzeczy, jak kto to jest Grotowski albo ktokolwiek inny, skoro można w ciągu 3 sekund znaleźć tę informację w internecie, jak właśnie zademonstrował Hugo. To w ogóle jaki sens jest istnienia szkoły, że po to, żeby uczyć, jacy ludzie byli, to encyklopedia jest od tego, nie?
To, że ludzie się urodzili na świecie kiedyś.
No, Grotowski, no.
Można uczyć się przez całe życie o kolejnych ludziach, którzy...
Skandal, no.
...narodzili, następnie egzaminować ich z życiorysów i biografii, a potem uzupełnić oczywiście datami ważnych wydarzeń, bo to jest w czym się polska szkoła specjalizuje, właściwie ona uczy dat.
I nazwisk.
I nazwisk. Czy pan wybierze ofertę naszego systemu edukacyjnego? 15 lat tylko zajmie i nauczymy pana dat.
Dat.
No, dat różnych.
Będzie. Znaczy różnych pan się,
wydarzeń, które się zdarzyły kiedyś. Czy będziemy uczyć.
Przy czym uczenie, przez uczenie rozumiemy, że damy panu do przeczytania i pan będzie odpowiadał potem.
Nie, proszę pana, my zrobimy to w sposób bardziej efektywny. Damy do przeczytania nauczycielowi i on przedyktuje panu.
A pan musi napisać to w zeszycie długopisem już.
I w ramach pracy domowej się nauczyć na pamięć później.
Tak, a my odpytamy.
To, co pan przepisał przez te 8 godzin bycia w szkole.
W sumie to jest bardzo wygodne dla szkoły, jak sobie tak popatrzę z drugiej strony, bo nic nie muszą w ogóle robić właściwie. Co w ogóle robi szkoła? Chyba nic nie robi, no przecież...
Uczy dat.
Ale nie, oni nie uczą, oni dyktują to, co ktoś tam gdzieś już napisał.
Racja, że się wyraziłem.
No, także ja nie wiem, po co jest szkoła. Tutaj cytat jest na stronie tok.fm.pl. Po jaką cholerę istnieje szkoła, skoro osoby po studiach nie wiedzą, kim był Grotowski? Tak mówi Żakowski. To już wiecie, dlaczego ja nie mogę nigdy pracować w tok.fm, bo ja nie wiem, kim był Grotowski. I prawdę mówiąc, gówno mi to obchodzi. Nie, to wiem, że to jest niedopuszczalne, żeby mi to gówno obchodziło. To na pewno jest strasznie ważne, żeby wiedzieć. Dobra, ja przeczytałem, że to ktoś związany z teatrem, ale właśnie to mnie nie wiem, po co. Czemu to po studiach ktoś ma wiedzieć? Naprawdę. O co chodzi? O co chodzi temu facetowi, no?
Ja zrobię bardziej jakby prowokacyjne w sumie twierdzenie, skoro już jesteśmy w tym temacie, a dopiero pierwsza godzina minęła, jeszcze 14 przed nami dzisiejszej audycji. Powinieneś wiedzieć po studiach, kto to był Pilecki na przykład?
Ja nie wiedziałem po studiach, kto to był Pilecki.
No i inni bohaterowie.
Ja wiem
świata.
Z internetu tylko, kto to był Pilecki.
Ja też wiem, z internetu sobie doczytałem. Nie, ale pytanie no jest, czy jest jakaś, to uzupełniające pytanie, czy jest jakaś niesamowita wiedza na temat tego, że istnieli ludzie, którzy się w jakiś sposób wyróżnili? O, może
Hitler,
tak.
Musisz wiedzieć, kto to był po studiach.
Że był Hitler na przykład, bo że wtedy... był Stalin, tak. Że był Pilecki, że był, nie wiem.
Nie, tylko Hitler, bo jak nie będziesz wiedział, to nie zrozumiesz tego.
Grotrowecki.
Tego właśnie czekaj, ja ci puszczę.
Że był Steve Jobs.
Oto.
Adolf Hitler był za Hitlera. To jest pomysł Hitlera. Hitlerowski pomysł Hitlera. Adolf Hitler. Adolf Hitler.
Adolf Hitler.
No właśnie, i chodzi mi o to, że tego byś nie zrozumiał, jakbyś po szkole nie wiedział, kto to był Hitler.
Znaczy, bo jest za tym jakaś wiedza, że są ludzie, którzy się wyróżniają z tłumu, robią coś w sposób niekonwencjonalny, aczkolwiek dużo bardziej wartościowe jest to nie to, że ktoś taki istniał w ogóle i jak się nazywał i kiedy był, tylko no, jak to zrobić, co on robił, może tak, jakiś przyczyn, skutek, jakieś metody, jakieś cokolwiek, nie wiem, uczyć, nie dyktować, tylko uczyć, pewnych schematów działania, pewnych sposobów na rozwiązywanie problemów, a nie to, czy to na pewno, nie wiem, wymyślił żarówkę Edison, czy nie.
No tak, ale to jak będziesz wiedział, kto to był Grotowski, gość od teatru, to będziesz jednocześnie wiedział, jak robić teatr.
No właśnie, dokładnie, to przełożenie. A jak będziesz wiedział, że wtedy bitwa pod Grunwaldem 1410, to wygrasz ją od razu, jak przypadkiem staniesz na czele wojsk polskich.
Na przykład Żakowski dlatego jest takim dobrym dziennikarzem, bo wie, kto to był, nie wiem, jakiś dziennikarz. Dlatego umie mówić do radia. Dlatego ja do was mówię, bo wiem, kto to był Jan Kowalski, który też umiał mówić. Nie, to jest bez sensu w ogóle.
Kto czegoś takiego dopuścić?
Dobra, nie rozumiem. Nie rozumiem. Ale to słyszałem często, że to skandal, że nie wiesz, to był Grotowski albo jakiś inny. No.
No, czyli ja nie wiem, czy da ci jakąśkolwiek wiedzę to, jak zrobić dobrą grę komputerową, jak będziesz wiedział, kto zrobił, jak mówi Iseris na czacie, Simsy 4 na przykład.
A w ogóle to ja ci przeczytam, skąd się wzięło to, że to Grotowski akurat. Na końcu tutaj tekstu napisali. Nazwisko twórcy teatru Laboratorium pojawiło się w rozmowie, jaką Anna Wędzikowska z TVN przeprowadziła ze znaną amerykańską aktorką Sigourney Weaver. Sigourney Weaver. No wiecie tam z obcego. Gwiazda zapytała dziennikarkę, czy wie, kim był Jerzy Grotowski. Wędzikowska nie wiedziała. I to jest skandal.
Fuck.
Jak można było do czegoś takiego dopuścić?
Z dwóch części.
Jak można było do czegoś takiego dopuścić?
No. I co, wstyd wam, że ona nie wiedziała? A Sigourney Weaver wiedziała?
Jak można było do czegoś takiego dopuścić?
Tak mi się podoba.
I to jest, kurwa, skandal oburzający.
To nawet lepsze.
A na czacie mówią, że to ja przeklinam.
No ty przeklinasz, no tylko właśnie to nie ty, to jacyś ludzie, których nazwiska znamy, żeby nie było. O co tu chodzi? Ja w Polsce to jest wstyd, jak czegoś nie wiesz w ogóle. Jesteś dziennikarzem i czegoś nie wiesz i wstyd. A ja pamiętam, jak byłem, że to mi czasem prowadziliśmy, nie wiem, czy to koczowisko dawne, czy kontestacje już, ale mi czasem mówię, żebym się przygotował lepiej, bo to będzie głupie, jak nie będę wiedział czegoś.
Tak, strasznie było wstyd za ciebie. W sumie wciąż mi czasem jest, ale rzadziej już ze sobą się wydajemy.
Mi jest wstyd, że ty nie wiesz, że to był Grotowski. No to jest po prostu się nic tylko wstydzić tutaj.
No ale ja wiesz, jak jest nazwisko premiera, jak robisz audycję polityczną albo tam...
No tak, to mogło być. Ale wiesz co, bo ja miałem w dupie tak naprawdę, kto jest premier. Tak jakoś nie przyszło mi do głowy, żeby to ukrywać. A wiesz, że Korwin też często jedzie tym czymś? On często mówi, że ja nie wiem, kto to jest. Ja nie wiem, nie znam tej pani, kto to jest. Ja się domyślam, że on wie, tylko tak mówi, żeby pokazać, że on ma ją w dupie w ogóle, że to nie jest ktoś ważny dla niego.
Mhm. Tak, i mam w sumie rację.
I przeważnie ma rację, no. Także Grotowski mi nie obchodzi specjalnie, no bo nie wiąże się to z moją branżą. Jakby był znanym programistą, to może bym wiedział, chociaż też nie wiem, po kija. Na przykład fakt, że wiem, kim był Steve Jobs albo Bill, nie Cosby, się nazywa ten drugi.
Gates.
Bill Gates. Zapomniałem.
Wiem, to jest taki, ten, co, był taki, no. Właśnie nie pamiętam.
No właśnie, znajomość tych ludzi, ich biografii i poczynań w ogóle nie ma żadnego wpływu na to, czy jestem lepszym, czy gorszym programistą. Czy uwierzycie w ogóle w taką herezję, jak wam powiem teraz? W ogóle. No. No, tylko jakoś ludzie na świecie nie łapią tego i powiedzą, że ja tu herezję gadam, trzeba wiedzieć, a nikt nie umie powiedzieć po co. Co ty sądzisz o tym?
Normalnie, bo to zła kobieta była.
No, wiedziałem, że szuka. Jak jest cisza, to znaczy Hugo szuka tekstu.
No zróbcie coś z nim, kurwa.
No. To chyba też się słucham trochę. Nie wiem, bo to jest takie... Ojejku, nie wiem, że chcemy ciągnąć ten temat jeszcze dalej. To się odnosi do tego, co warto wiedzieć, a co nie warto wiedzieć, bo ja... Mam ostatnio trochę, tak przemyśliwuję sobie swoje życie. To ludzie mają takie etapy na różnych etapach swojego życia.
No.
Mnie tak naszło ostatnio.
Tak jak Żakowski Jacek też tak myśli.
Ja nie wiem, czy on jakoś straszną autorefleksję się zdobywa.
No pyta, tak trzeba zapytać, po jaką cholerę ta szkoła istnieje i co ma dzieciom przekazać. Czyli tak jak, ja się też zastanawiam, po jaką cholerę szkoła istnieje i co ma dzieciom przekazać. Też się zastanawiam.
Można się pozastanawiać. Dobrze jakby pozostawić wolny rynek tutaj i niech jedna szkoła przekazuje to, inna tamto i zobaczymy, która będzie miała lepsze efekty.
No.
Niemniej, no. To, co przekazuje polska szkoła, oczywiście jest głównym, że zaklinę jeszcze raz.
Oczywiście jest głównym.
Bo przede wszystkim powinno się jakoś ludzi, tak myślę, nie zachęcić, tylko pokazać im, że to, jaki konglomerat umiejętności lub wiedzy zdobędą, to zależy tylko i wyłącznie od nich. Znaczy, że ich się powinna w ogóle poprosić o to, stary, zbuduj sobie plan na najbliższy miesiąc, kwartał, rok, ileś tam, czego chcesz się nauczyć, znaczy nie wiem, do czego chcesz dojść i co wymaga, jaka wiedza jest ci potrzebna, żeby dojść do tego...
Nie, to... Ale to na wyższym stopniu już, to musisz w ogóle wiedzieć, do czego możesz dojść, żeby taką drogą iść.
Doskonałe pytanie.
Ale dziecko nie wie, no.
Ja nie mówię teraz o siedmiolatkach, mówię o nastolatkach.
Też nie wie.
No, to niech się kurwa dowie, no.
No teraz ty jesteś taki mądry, bo już se przeżyłeś wszystko, już wiesz, dokąd w ogóle możesz dojść, no ale jak ja miałem, nie wiem, 17 lat, to ja nie miałem w ogóle bladego pojęcia. Ja tylko jedno wiedziałem, że chcę być programistą i koniec, ale...
No to super. No
nie
to
super, kurze. Właśnie, bo ja nie miałem żadnych alternatyw. Co to jest za super, jak masz jedną opcję do wyboru? Ej, no to co by tu wybrać? No to może tą opcję. Bo skąd... nie znałem możliwości innych w ogóle.
A skąd w ogóle tam myśl o programiście?
Cholera wie, jak miałem, nie wiem, 8 lat, to już wiedziałem, co chcę.
No to fantastycznie, no to ludzie, wiesz, to jesteś o...
Ale gówno prawda, bo nigdy na przykład nie miałem możliwości, żeby zobaczyć, że są inne rzeczy, na przykład granie na gitarze. Jakbym wiedział wcześniej, to bym se grał wcześniej i bym nie pisał super piosenek po 14 latach grania, odkąd miałem 17 lat, tylko bym grał pewnie 8 lat i bym zaczął, jak miałem 12.
No ale żadna szkoła ci nie pokaże pełnego spektrum zajęć, które możesz ten... No to...
Ale powinna, właśnie o to mi chodzi.
Wejdź se na YouTube'a zamiast iść do szkoły, debilu.
Nie było YouTube'a.
Kurde, no właśnie, a dzisiaj jest. To wejdź se na YouTube'a i se posiedź tam 13 tygodni.
To siedzą teraz ludzie.
I zobacz, co robią ludzie. Jedni wrzucają mentosy do Coca-Coli. Może chciałbyś to robić w przyszłości, stary. Idź za tym. Każdy to jest może twoja chciał. Pasja i marzenie. Być może zarobisz na tym miliardy, a może chcesz zagrać na gitarze.
To jest plus właśnie teraz, że przynajmniej... No, bo młodzi ludzie czas niby marnują, ale przy okazji odkrywają, ile rzeczy można robić. To jest właśnie fajne akurat. To jest plus tego głupiego internetu całego. I to wielki plus. Cholera wie, czy to nie rekompensuje nawet tego prasowania mózgu, co tam się odbywa, bo jednak możliwości pokazuje internet. Więc co, to zamiast szkoły to internet. Może.
A czego cię w szkole nauczą?
No nic, nie wiem. Czytać, pisać, sam się nauczyłem.
Wszyscy mówią czytać, pisać. Kuźwa, jakby to było ten 15 lat, uczysz się czytać, pisać. No. Już to się uczysz parę miesięcy.
Nie wiem, no podstaw, jak funkcjonuje organizm. Ale tak naprawdę też mi to gówno dało, bo w szkole się chodziło i to było pod przymusem. Nikt nie wiedział, dlaczego się uczy, po co się uczy. Więc musiałem i tak siedzieć sam później, bo mnie zaczęło interesować ta ewolucja cała.
A jeszcze uczą cię pisać ręcznie, jakby to była jakaś taka super funkcjonalność dzisiaj.
Kiedyś była.
No, kiedyś była.
Zwłaszcza jak się już... po rusku pisało, to łatwiej ręcznie niż na klawiaturze znaleźć literkę.
No. Wciąż musisz się podpisać u kuriera, no i tyle.
No możesz dać krzyżyk. Oni teraz mają takie urządzenia, nie? I możesz tam bazgrać co chcesz, bo to i tak nie napiszesz dobrze podpisu.
Dokładnie. Cokolwiek. Jak wszyscy mają to w dupie, czasem kurier to pisze.
To nie widziałem jeszcze.
Tak, jak chcę udawać, że dostarczył, a nie dostarczył i zostawić ci awizo.
No więc to po co, po jaką cholerę jest szkoła? Pytamy razem z Żakowskim.
No po cholerę, bo Grotowskiego się nie zna. No nie, ale oczywiście nie mówimy o każdej szkole, bo świadomie wybrane szkoły według mnie są bardzo użyteczne, że to
po prostu no, one coś tak muszą uczyć. Wiesz co, zawsze na jakimś podstawowym poziomie muszą ci dać bez pytania ci o zdanie, dokąd chcesz dojść, bo musisz mieć jakieś takie podstawy fundamentalne. No musisz umieć czytać, musisz umieć pisać i mówić po angielsku i to musisz i koniec. No i nie ma pytania, czy to chce być analfabetą, czy nie chce być analfabetą, no bo to ci zamyka drzwi w ogóle do wszystkiego. No. No i fajnie by było wiedzieć, że co to jest prędkość i co to jest przyspieszenie, żebyś miał blade pojęcie, jak potem będziesz samochodem jechał.
Co? Albo takie...
No tak, żebyś rozumiał, co to jest przyspieszenie. Nie musisz wyliczać wzorów, ale żeby.
Ja bym wolał, wiesz, umieć wymieniać auto. Auto, koło w aucie.
No do tego musisz znać trochę podstaw fizyki i tak. No musisz znać zasadę dźwigni, żebyś jak idiota, no po prostu teraz, bo my tyle rzeczy już wiemy, że nie rozumiemy, jak to jest ich nie wiedzieć. Nie wiemy, ile mamy we łbie wszyscy tutaj. po tej głupiej szkole, tylko że ja mówię, że ona to robiła strasznie nieefektywnie.
Nie,
no,
jest po szkole, to jest po YouTubach.
Nie, no fizyka jest trochę po szkole.
Gdzie tam?
Jest po szkole, tylko to jest nieefektywnie to było, bo tak naprawdę to wystarczyłoby, ja wiem, 5 miesięcy, żeby się tego nauczyć co przez całą szkołę.
Żeby dźwignię pokazać, czy wahadło.
No, żeby rozumieć, jak działa zasada
dźwigni. 2 godziny, nie tam.
No, to 2 godziny, ale tam innych parę zasad. Niech będzie, no, powoli bardzo, to tam 2 miesiące, no. Nieważne. Będzie krótko, no, bardzo krótko tak naprawdę, no. No i tak obeznać dzieci, że istnieją różne kraje, różne religie, różne języki, żeby posłuchały, jak co brzmi po chińsku, a jak po angielsku. No, no to dobra, no, ale no, takie podstawy, nie? No ja sobie myślę, że fajnie by było, jakby wszyscy takie podstawy generalnie mieli we łbie i na to by nawet bym, jak już tak powiem heretycznie tutaj, że tu bym zrobił wyłom z wolnego rynku i bym zrobił, żeby były takie szkoły podstawowe publiczne dla wszystkich, z tym, że one by w mojej koncepcji trwały 3 lata, no może 4, no.
No to i tak lepsze, no.
I tak by było, gdzieś tam bym dał element takiej konkurencji, no. Żeby to były szkoły prywatnie zarządzane, które by tam jakieś tam miały, nie wiem, dofinansowanie od państwa. No w każdym razie lepsze niż to, co teraz jest, no kurde. Bo musi to być jakoś publicznie.
Po co ci to?
Co? Bo to jest korzystne dla wszystkich, żebyś nie miał obok siebie sąsiada debila, bo wszyscy... No jakoś razem się żyje jednak. No.
No nie żyje się razem, wyprowadzasz się do takich, wiesz, dzielnic, gdzie żeby nie żyć z debilami, albo żyjesz z debilami.
No, no przecież... nie, da się, no patrz, no.
Jak... Da się, przecież jak teraz jesteś, masz sąsiada, ja żyję teraz, powiedzmy sobie, chwilowo w średniej dzielnicy.
No.
No, no i są debile, no.
No to przecież właśnie tracimy wszyscy na tym, że jest za bardzo debilizm dookoła. Bo jak ci ludzie dokładnie umieją liczyć, to nie będziesz mógł z nimi interesów robić, no.
No ale nie robię z sąsiadami, to mamy XXI wiek już.
No. A z kim robisz? No z kim, no? No
z tym, kto ma komputer w domu, no. Z tym robię interesy.
No niech będzie, ale nie wszystkie zawody ci dadzą taką możliwość, że możesz sobie handlować z Chińczykiem, no. To nie jest większość zawodów na świecie ciągle jednak.
No a jaki? No to wiesz, jakbym był hydraulikiem, na przykład musiałbym się fizycznie spotykać z tymi gościami, no to też jakbym był lepszym hydraulikiem, to bym to robił w lepszej dzielnicy.
Dobra, mi chodzi o podstawy, nie? Niech se każdy zadba o siebie, ale chodzi o to, żeby... że to jest w naszym, to jest taka, wiesz, teoria gier. Jest tam, są tam takie zdarzenia, wypadki, kiedy opłaca się dogadać z kimś innym, bo wtedy zyskują wszyscy w grupie. Jak to dobrze tłumaczę? Za wile. Jak ktoś wie, o co chodzi, to wie, o co mi chodzi. Jak ktoś nie wie, to nie. No, więc po to są takie sytuacje, jak na przykład ustalanie, że jest prawostronny ruch, żeby wszystkim się lepiej jeździło. Wszyscy na tym korzystamy, że jest odgórne ustalenie czegoś, nie? Mm-hmm. Taki przykład. No dlatego mi chodzi o to, żeby podstawową wiedzę mieli wszyscy. Podstawową. Ale nie pierdoły o pantofelkach, tylko to, że istnieją różne języki, że umiesz policzyć do 1000, że znasz angielski i tak dalej, no, jako język międzynarodowy.
Ale to tak nie jest tak, słuchaj,
że... Ziemia jest okrągła.
Słuchaj, ale jak sobie tak spojrzysz na ludzi, którzy, no, są z różnych przyczyn z dołów społecznych, nie? Czyli po prostu nie mają kasy, zwykle to o to chodzi. To nie jest tak, że ci ludzie, po pierwsze, i te dzieciaki wtedy, i ci rodzice mają ambicje, żeby te dzieciaki wyrwać tak, jakby chcieli, gdzieś, wiesz, nie wiem, na... Oni mają w jakichś tam w swoich wyobrażeniach lepsze studia, lepsza dzielnica, lepsza praca, jakaś nauka, jakaś wiedza, jakieś cokolwiek, żeby oni tutaj nie zmarnowali się, wiesz, w tym swoim grajdołku, tylko żeby ich jakoś tam pchnąć dalej i oni sami też jakby chcieliby wyrwać się z tego otoczenia.
Tak.
To jest naturalna potrzeba człowieka.
Jest. No jest zagłuszona, jest przez przymus. Bo ten człowiek nie myśli, że chce się wyrwać, tylko myśli, co muszę zrobić dziś i jutro.
I może nie ma czasu na to, żeby się gdzieś wyrwać z tego. Nie, czy nie, bo kurczę, bo mamy też taką wizję, wiesz, historii ludzi, kreowaną oczywiście przez filmy, no bo przez co innego. Jakby ci goście, ja czasem mam takie wrażenie, jak oglądam te filmy, nie? Na przykład jakieś takie American Dream, nie? Na zasadzie, że on gdzieś się wychował w jakiejś biednej dzielnicy, chce się wyrwać z niej, żeby coś osiągnąć w życiu.
Radio założyć.
To mam wrażenie, jakby ci goście nie mieli internetu.
Jak to można nie mieć internetu?
On ma jakąś taką wizję, że może się czegoś nauczyć w jakimś koledżu, w jakiejś uniwersytecie, jakiejś szkole. Słuchaj, stary, ale odpal se komputer, kuźwa, i się naucz czegoś. O co chodzi? To jest prawda. Prawie za darmo albo za $30.
No. Jak się zna angielski, to jest naprawdę od cholery fantastycznych, edukacyjnych różnych stron. Firm, działalności.
Nawet jak pracujesz na chorą babcię, wiesz, coś tam, bo masz rodzinę jakąś tam, nie? To oni zwykle pracują po te tam 10-8 godzin. Okej, zapieprz jest. Ale no. To se użyj jeszcze 3 godziny, żeby się czegoś pouczyć, no?
No ja się uczę ciągle, łażę po tym internecie, dlatego jestem takim geniuszem, wiesz, no.
No i dlatego jesteś jednak przykładem milionera.
W moim pojęciu ja jestem przykładem milionera, jestem człowiekiem, który robi to, co by chciał. Ja bym nie chciał zamienić mojego życia na razie na żadne inne. To jest fantastyczne i to jest osiągnięcie, którego prawie nikt w Polsce nie ma. Nawet ci, co są milionerami, narzekają, że robią to, co muszą.
Pamiętam twój wykład na Business Campie, pierwszym historycznym.
Tak, jak to był? Co ja mówię?
O byciu milionerem, że bycie milionerem nie polega tylko na posiadaniu miliona złotych.
Bogatym.
Tak. Bogatym, być może bogatym mówiłeś.
Oczywiście jestem bardzo bogaty. Nie każde bogactwo to są pieniądze, przypominam. No. Właśnie pieniądze też w ogóle nigdy nie są bogactwem, to jest tylko środek, żeby mieć bogactwo. Bogactwo to już twój dom, fajny obiad, 4 żony,
cycate,
5 dziwek
i nałożnicy.
W basenie. To jest bogactwo prawdziwe.
Słuchajcie, Koczowiska Dekadencji, pierwszego jak na razie jedynego polskojęzycznego podcastu Radia Wolnościowego.
No, tak, to Koczowisko przypomina, dlatego tak luźniej jest tutaj. I co byś odpowiedział Żakowskiemu na koniec?
Odnośnie tego kogo? Grotowskiego?
Tak, zastanowić się po co, dałem straupie z Grotowskim, po co jest szkoła? Po jaką cholerę istnieje szkoła? No. Dobry tytuł audycji.
No to jest pytanie, czy po co istnieje teraz szkoła, czy po co powinna istnieć szkoła?
Dobre rozróżnienie. No, jemu chyba chodzi po co ma istnieć szkoła, no to tak to odpowiedzmy. Po co ma być szkoła?
Zakładając presupozycję, że ma być, to wychodząc z takiego założenia, że już jest...
Jest? Ma być, bo już jest.
Ma być, bo już jest. Znaczy, jakby musiała być. Jakby musiała być. No. Tym bardziej, że teraz, wiesz, mam 6-latka, którym właśnie, a propos, że tak dygresja jeszcze jedna na koniec, właśnie musi iść do szkoły.
Ja się tego, no. Dlatego ja się boję mieć dziecka najbardziej.
Nowej reformy Donalda Tuska. No. Ale można ją ominąć. I to chyba stosunkowo łatwo nawet, więc to jest taki też wirtualny problem.
Czyli co, ucieknąć w Bieszczady i...
No właśnie, to nie jest aż tak skomplikowane. Trzeba mieć, oczywiście trzeba wyłożyć kasę komu znowu licencjonowanym zawodom, czyli doradcom psychologicznym, którym płacisz za poradę psychologiczną, kilkaset złotych. A następnie dyrektor szkoły, do której uczęszczasz, może zdecydować, że a to dziecko nie musi, tylko musi mieć podkładkę z poradni, więc trzeba najpierw wyłożyć kilka stów, a potem mieć po prostu no, przyjazną szkołę, do której się chodzi, żeby mieć dyrektora taki, który...
A na jak długo starcza to zwolnienie?
Na roczek oczywiście tylko. W kolejnym roku już wszystkich obowiązuje pójście do siedzenia w ławce 45 godzin, jak w pruskiej fabryce, w dzwonek, 5 minut przerwy znowu ten i tak dalej. To, co wszystko znamy.
Jak to tak patrzę teraz od tej strony dzisiaj, jak byłem w szkole, to tak wygląda, ale wtedy to jakoś tak nie wyglądało dla mnie. Co ty tak się czułeś jak w wojsku?
Ja się nie czułem, ja to widzę z perspektywy i myślę, że tam jakieś dzieci, na które mamy wpływ, to również będą to w ten sposób czuć i będą dzięki temu nieszczęśliwe.
Dzięki nam.
Unieszczęśliwiamy właśnie ich wizję, że to, że oni dostają jakąś dyktowaną wiedzę przez nauczycieli, którzy czytają to w podręcznikach, potem muszą to notować, a potem jeżeli powtórzą to na klasówce w sposób taki, jak nauczyciel od nich tego wymaga, to oni dostaną jakąś cyferkę i ta cyferka będzie odzwierciedlać ich wartość w życiu.
No ja tak miałem trochę.
I tak będzie, i tego się nauczą przez kilkanaście lat życia, że ta cyferka to jest, i to jak się dostosują do nauczyciela aktualnego na danej lekcji.
To im da szczęście.
Będzie właśnie, będzie ich jakby dowartościowywać. I oni to przełożą na resztę życia.
To jest taki narkotyk. No.
Tak. Potem będą myśleć.
Nie musisz płacić pracownikowi, tylko możesz mu ocenę dawać. Kurde, nikt na to nie wpadł.
Tak, że oni dokładnie, ale to, słuchaj, to jest takie nie takie głupie, bo oni to przełożą później na swoją pracę zawodową, że w ich głowie już wtedy zostanie, że oni muszą się dostosować do pracodawcy.
Ty, ale tak jest, rzeczywiście, chyba to stąd się bierze, bo ja widziałem, jak pracownicy panicznie się boją, że ich szef opieprzy. To jest w ogóle największy strach w pracy, że się niezadowolony będzie szef.
A po drugie, oni będą mieli poczucie wiecznej niższości pod szefem.
No i winy, jak nie zrobią tak, żeby on piątkę dał.
I to jest niesamowite, ponieważ ci ludzie będą już przez resztę życia myśleć, że szef jest wyżej, oni są niżej, co jest totalnym kłamstwem.
No pewnie, to są kompletne pierdoły. No ludzie podchodzą do pracy jak właśnie do szkoły, nie wiem, coś takiego. Zamiast jak do umowy między równymi zupełnie stronami, no.
Naprawdę tak, wymieniamy się czymś.
No, dokładnie, jest normalna wymiana i ludzie są na tym samym poziomie. I ja wam więcej powiem, pracodawca woli być na równym poziomie i gadać z pracownikiem jak z dorosłym człowiekiem, a nie jak z dzieckiem ciągle. Bo się wtedy inaczej w ogóle gada. Więc widzisz, że człowiek jest odpowiedzialny, możesz mu więcej powierzać, możesz się nie przejmować nim, no.
Że myśli
trochę, no. To pracodawca woli, jak ty będziesz myślał i będziesz wiedział, że jesteś na równym poziomie. I się trzeba dogadywać, a nie jak dziecko w szkole. Się dzieckiem trzeba zajmować. To jest upierdliwy pracownik wtedy.
I że nigdy nie będzie miał własnej inicjatywy, ponieważ się będzie bał o pieprzu.
No i tutaj ogólnie krótko mówiąc, jak macie do dupy, to na własne życzenie. Naprawdę. W pracy.
No nie na własne, wiesz, ale trudno no jest tak naprawdę wyjść z pewnych mechanizmów. Wiesz, jakby też się stykam z ludźmi.
To jest na własne życzenie, bo to jest wyłącznie w twojej głowie. To jest, tam jest najważniejsza absolutnie rzecz, która zdecyduje, czy ty będziesz w pracy zadowolony, czy niezadowolony. Czy będziesz siedział jak w szkole, czy będziesz siedział jak człowiek, który jest tam, bo chce.
Jest, ale okej, jeżeli naszą tutaj, jeżeli po to robimy te rozgłośnie, działamy jakoś w jakichś innych tam projektach i tak dalej, nie? Wypowiadamy się publicznie przecież tam, okej, różne rzeczy robimy, to jeżeli naszym celem miałoby być coś, to powinno być uświadamianie właśnie tego, że nie powinniśmy żyć schematami, w którym nas środowisko ukształtowało, bo ja mogę zrozumieć, wiesz, chociaż nie popieram, ale mogę zrozumieć człowieka, który miał taką, a nie inną sytuację rodzinną, nie wiem, jakichś dominujących rodziców, albo jakiś taki, wiesz, przerąbaną sytuację, wiesz, w domu, które ukształtowały jego odruchy pewne, które przekłada na inne sfery życia.
Tylko trzeba... tam sranie, ja tak miałem i co? Wszyscy tak mieliśmy. Jeszcze w PRL-u żyliśmy. No kurde, jaki ty miałeś wzór przedsiębiorczości? Może ty miałeś, ja nie miałem żadnego.
Okej, ale od człowieka zależy, czy potrafi sobie wypracować, żeby poszczególne przejebane sytuacje z przeszłości albo je olać, albo je przepracować, że uświadomić sobie, że hej, ja działam w taki sposób, ponieważ ktoś mi coś tutaj zrobił. Ktoś wykształcił we mnie, nie wiem, kult oceny w dzienniczku.
No właśnie, od woli zależy, czy chcesz, czy nie chcesz. No.
Ale najpierw trzeba sobie to uświadomić.
Trzeba sobie uświadomić, dokładnie. No więc teraz już se uświadomcie, jak ktoś jeszcze świadomy nie jest. No to po to radio robimy. No właściwie to jedyne, co można zrobić, bo resztę musisz zrobić i tak sam. To tylko można coś uświadamiać, pokazać, że się da inaczej.
Rozpiszcie sobie, bo są różne, wiesz, jakieś cechy. No to ten kult tej oceny chociażby to jest jednym z wielu, wielu, wielu elementów.
Kult oceny, dobre.
Kult oceny
jest najgorszy. Ty, a najdziwniejsze jest to, że nie widziałem tego zjawiska na zachodzie, jak byłem. Jak pracowałem se tam gdzieś w Starbucks czy gdzieś, to...
Dawaj refleksję.
No, co? Co?
Refleksję dawaj.
To jest dobra refleksja. Jak se tam pracowałem w Anglii, to była jedna chyba, dopiero teraz tak kojarzę, że to chyba była ta taka strasznie duża różnica, bo tam pracownicy w Starbucks nie uważali się, że szef jest większy, że jest wyżej, a oni są pracownikami niżej, że nie było kultu oceny, kultu szkoły i w ogóle takich rzeczy. Może na tym taka wielka różnica polegała, że się tak fajnie pracowało, no. I ja już tego też nie miałem i też się czułem jak u siebie od razu. Też nie ma, że wyższość jakaś szefa. Znaczy jest tak, że no, to jest zespół, więc jest jakaś tam dyscyplina, nie? Trzeba się robić to, co trzeba i tak dalej, ale mi się to akurat podoba. Ale to nie w ogóle nie o to chodzi, że to nie mówimy o przestrzeganiu dyscypliny jakiejś w zespole, nie? Żeby działał, to musi jakaś być, ale chodzi o to poczucie winy, wyższości, niższości, szukanie ocen. I tego nie było. I nie ma. Może to właśnie tam jakiś plus tamtych szkół albo co?
I tu jest jakby też mylenie pewnej przyczyny ze skutkiem, bo potem w Polsce pokazuje się właśnie te szkoły, no trochę uogólniamy, zachodnie, uogólniamy, jak spłycamy w tej chwili problem. I pokazuje się, słuchaj stary, w Stanach Zjednoczonych goście nie ściągają na klasówkach, to jest przestępstwo praktycznie.
Tak,
oni chcą powiedzieć, to zróbmy tak, żeby u nas też było przestępstwo, rozstrzeliwujemy takiego gościa. Okay. Ściąga, po prostu ucinamy mu głowę i rodzinie też. Tak, bo tak jest na Zachodzie. I to jest jakieś niezrozumienie przyczyn i skutków. Tam się tego nie robi, ponieważ tam nie ma takiej potrzeby. Tam każdy się uczy dlatego, bo wie, że nie wiem, bo wie, że będzie miał później większą pensję. Będzie musiał spłacić ten kredyt, który zaciągnął na tą naukę.
Ale ja nie wiem, ja wątpię, że ktoś tak kombinuje. Dlaczego ja nie ściągam? A, bo chcę to, czy tam to. Nie, to jest taki odruch, nie? To wynika jakoś z mentalności. Nie ściągasz, bo jesteś odpowiedzialnym człowiekiem, albo inaczej bym.
Mechanizmy są.
Tak, mechanizm jest taki, że w szkole jesteś takim samym człowiekiem, jak jesteś wszędzie, w każdym innym miejscu. To nie jest, że jakiś nowy świat oddzielny. Czyli tak jakbyś nie oszukał faceta w kiosku, to tak samo nie oszukujesz w szkole. A w Polsce jest tak, że szkoła to jest mikroświat i w ogóle inne zasady obowiązują, że tutaj wszyscy mogą się okłamywać, oszukiwać i jest w porządku, a na ulicy nie jest.
Ale ja jestem dumny z tego, że ja ściągałem w szkołach.
Bo jesteś popieprzony. No, bo ci coś zesrało w głowie po prostu.
Nie, to jest działanie bardzo racjonalne i bardzo, według mnie, takie, które powinno się powielać. Ja zachęcam do ściągania.
Nie, ja nie zachęcam do ściągania, bo ja wiem, o co ci chodzi, no, że to po co marnować czas i w ogóle. I to wynika z pragmatyzmu, nie? Ale ja uważam, że są cenniejsze rzeczy niż pragmatyzm, bo przy pragmatyzmie dobrze, że pragmatyzm i nie marnujesz czasu, ale gorzej, że ci się utrwali znowu wzór zachowania w głowie. Zaczniesz ściągać? Co?
No a wiesz, ale jaki wzór zachowania? To taki sam wzór zachowania, który może się ten kult oceny. I przez jakiś czas ja też go miałem. Ja musiałem tego uświadomić, żeby go nie mieć.
Ten pragmatyzm, to, bo ten pragmatyzm, jak zaczniesz ściągać w szkole, to będzie ci mówił potem, podpowiadał tam cichym, złośliwym głosem, że jak mi się opłaca oszukiwać, to powinienem oszukiwać, bo mi się opłaca.
Jak ktoś mnie do tego zmusza, tak.
A, tak, bo mnie ktoś zmusza. Ale zawsze sobie usprawiedliwisz to. Po prostu ci będzie wygodniej. Ja bym się tego bał.
No to tak samo jak powiesz,
ja
wiesz...
Ja bym nie oszukiwał dlatego.
Przyjdzie ci hitlerowiec, powie wydaj Żyda, ty powiesz, że ja nie oszukuję, on tam w piwnicy siedzi.
Nie, wiesz co, to jest takie pójście na kompromis jakiś taki moralny ze sobą. Żeby ci się opłacało, to ten... To ten.
No tak,
co,
no
bo... Ja, albo inaczej. Dobra, bo ja wiem, to jest przymus czy nie przymus. Możesz to potraktować koło jako przymus i wtedy się ściągasz w ogóle i się buntujesz. Jeden wielki bunt. Ale ja poszedłem inaczej, sobie podchodziłem. Ja stwierdziłem, że przymus, nie przymus, wszystko jedno. A co jeżeli ja się chcę teraz uczyć? Albo tam wykuć sobie, jak mam okazję nauczyć się bitwy pod Grunwaldem, niby mam to w dupie, ale dla mnie cenniejsze jest to, żeby jak już tu jestem, to żeby to robić porządnie, co robię. Wszystko jedno, czy to mnie ktoś zmusił, czy nie zmusił, ale ja robię porządnie, co robię. Taki sobie priorytet ustawiłem po prostu, że żeby uczciwość była ważniejsza niż to, czy to jest przymusowe, czy nie przymusowe i żeby było ważniejsze to, żebym ja był uczciwy.
No i tu się różnimy w naszych podejściach.
Mamy inny priorytet.
Pozwól, zaargumentuję w dwóch kwestiach. Po pierwsze, który przykład? Przykład więzienia dam pierwsze. Zakładając, że ktoś wkłada ciebie do więzienia, odpowiesz jakby zbiorczo na oba.
Bo kwestia czasu.
Ze sobą się wiążą. Wkłada cię do więzienia, masz tam siedzieć, nic nie robić, właściwie czytać stare książki ewentualnie. Jeżeli ktoś ci przemyci komputer, komórkę, jakikolwiek system edukacji, komunikacji lub cokolwiek, czy skorzystasz z niego, żeby się edukować? Czy
pewnie.
Będziesz, że, poczekaj chwilę. Żeby być uczciwym względem strażników. Robię to, co strażnicy mi każą i nic więcej. I poczekaj, druga kwestia. Ty kiedyś miałeś taki... Pamiętam okres, kiedy właśnie przestrzegania reguł w kwestii przechodzenia na zielonym świetle przez przejście dla pieszych. Ja uważałem to za głupotę, ponieważ jeżeli nic nie jedzie, idę oczywiście na czerwonym. Czy to nie jest ta sama kwestia, proszę?
Podobna. W pierwszym przypadku w więzieniu bym, tu masz rację, ja bym się uczył. Tu bym się uczył. Ale znowu jak sobie pomyślę tak, że wsadziliby mnie do pierdla i kazali malować ściany. To mogę się opieprzać i zaoszczędzić czas i wysiłek, albo malować porządnie. Ja będę malował porządnie. Mimo, że to przymus i tak dalej. Albo jak mi każą składać krzesła dla sędziego. Zrobię porządne krzesło dla tego sędziego, mimo, że pod przymusem i nawet niewolniczo.
I nie starczy ci czasu na nic innego wtedy.
Ech, bo nie mam tutaj wyboru. Ale jakby dałeś ten przykład, że albo mogę się uczyć, przemycając sobie książki po cichu, to będę się uczyć tutaj. No, to może zależy, jaki jest wybór. Zawsze, nie? To zawsze problem się pojawia tylko jak masz wybór, nie? Jak nie masz wyboru, to w ogóle nie ma problemu. Więc tak bym to zrobił.
Okay.
Jak se tak myślę. Teraz muszę to sobie zracjonalizować. Dlaczego tak wybrałem? Bo nie wiem. Bo tak odruchowo. Zresztą, bo ja tak odruchowo wybieram i potem sobie myślę, dlaczego tak wybrałem? Bo to zawsze wynika z czegoś tam autentycznego, co już w sobie mam. Tylko ja to dopiero odkrywam, dlaczego tak robię. A nie, że sobie wymyślam.
Dlatego jest dobrze rozmawiać z kimś. Dobrze mieć zawsze wtedy kumatą żonę, z którą można pogadać, o tym można dużo rzeczy wymyślić.
O, no. A to nie tylko, że z żoną da się pogadać. To no nie tylko,
no albo kolegę.
Możesz z kolegą.
Tylko dużo pić, bo z kolegą się pije więcej niż z żoną.
No to wtedy gorzej się gada, bo to ciężko się skupić już.
Ale jest właśnie bardziej kreatywny.
Tak się wydaje tym, bo
na początku.
Co się schlali, to im się wydaje, że są tacy kreatywni, a potem rano się budzą i czytają, co napisali.
I nic nie pamiętają jeszcze.
No bo trzeba to spisać pomysły. Potem takie pierdoły się czyta.
Też jak można było do czegoś takiego dopuścić?
Taki eksperyment. A drugi przypadek był zielone światło. To jest jakieś głupie. Ja wiem, że to jest głupie, ale dalej. Mam opór, żeby przejść na czerwonym.
Wyuczony odruch, czy nie?
Nie, bo ja sam z siebie nie chcę, żeby tak było. To jest taki mój irracjonalny bunt przeciwko podwójnej rzeczywistości. Bo ja bym chciał, że jak już jest światło, to żeby to światło było. No. Ja, bo jak ja sobie przejdę na czerwonym, to ja tym samym powiem sobie, to światło to jest ściema, zielone, czerwone. Ono, jego nie powinno być, bo ja sam decyduję i tak, kiedy przechodzę. No. I mi się to nie podoba, no takie życie w podwójnej jakiejś rzeczywistości, że niby nie wolno, ale se przejdę i to wolno czy nie wolno, to sprawiedliwe czy niesprawiedliwe, słuszne czy nie. Nie lubię mieć, ja dążę do tego, żeby mieć jedną rzeczywistość. Może dlatego, że żyłem, jak byłem mały, to żyłem cały czas podwójnej, nie? PRL to było jedno wielkie oszukiwanie siebie.
No to może masz coś tutaj, wiesz, z rzeczy, które możesz przepracować sobie z własnym mózgiem, bo to można traktować.
Ale dlaczego to ma być źle?
No proszę, no możesz traktować takie różne wskazówki, które się pojawiają z zewnątrz, wszelkie, na przykład to że też, nie wiem, jak...
Stefan rzucił argument, ja ci powiem teraz.
No to czekaj, to zaraz powiesz, jak tylko skończę myśl jedną, na przykład, że masz jakieś wskazówki na temat usability strony, tak?
Tak.
I ty możesz je zastosować lub nie. To jest taka wskazówka, że dobrze by było raczej się zastosować, ale czasem warto to zrobić coś innego, bo jest to lepsze.
No dobrze, ja wiem, tylko dlaczego ma być lepsze? Dlaczego lepsze ma być przechodzenie na kiedy chcę?
No ty o tym decydujesz za każdym razem.
Wiem, ja mogę zdecydować, żeby zmienić nawyk, albo mogę go zostawić.
Bo nic nie jedzie na przykład i nie zmarnujesz minuty czasu.
To nie jest takie proste. Każde twoje postępowanie dużo więcej konsekwencji daje niż tylko to, co się dzieje w najbliższych sekundach. No.
Jest taki efekt motyla, no.
No właśnie, zaoszczędzisz sobie parę sekund, ale ja myślę o tym, co na dłuższą metę będzie. Jak zacznę przechodzić cały czas na czerwonym, to tak jak Stefan rzucił argument na przykład, na czacie Enklawy mówi, to z zielonym światłem to nie tak, bo to wyrabia pewien dobry odruch zatrzymywania się na czerwonym. To właśnie ci, co olewają światła, powodują wypadki.
No, takie przemyślenie, czy dane?
Nie
przemyślenie
wiem, czy są, nie mam pojęcia. Ale trzeba to wziąć pod uwagę, przynajmniej się zastanowić. Nie wiem. Jak jadę motorkiem, to się zatrzymuję na czerwonym, ale wątpię, że to ma związek akurat z tym, że przechodzę na zielone, czy ten, bo to jakoś tak inna klapka się włącza. Jak idziesz, a inna jak jedziesz.
Znaczy dużo większe niebezpieczeństwo jest, po pierwsze, jak się jedzie, bo się nie widzi często takich...
Wiesz co, nie, bo po co, policjanta się nie widzi, tak? Bo mandat drogą, większy. No. Właściwie, to, bo ten sam argument, jakbyś konsekwentnie stosował, to powinieneś samochodem też jechać na czerwonym, jak nic nie jedzie.
Tak, i czasem tak robię, tak.
No właśnie, i tego się boję. To jest chyba jeden właśnie o takie, o co coś mi chodzi. Dlatego się boję przechodzić trochę na czerwonym.
Nie, ale jakby, nie, przejdę się na czerwonym, ale zwykle skręcając w prawo, no bo jakby wszystkie inne manewry, które tam się robi, wiesz jak jest wjeżdżeniem.
Czemu nie możesz prosto jechać?
Prosto w lewo, no to tu jest trochę niebezpieczeństwo, bo rzeczywiście ktoś ci będzie jechał jakąś tak dużą prędkością i nie usłyszysz, bo ze środka auta, ty może w skuterze masz inną rzeczywistość, bo nie wiem, ale ze środka auta nie słychać tego auta. Jak idziesz piechotą, to słychać auto nadjeżdżające, jeżeli ono nie jest elektryczne. Wciąż jest mało elektrycznych aut.
A nie lepiej mi święty spokój i siedzieć se, póki światło nie minie, tylko musisz się cały czas sam jak
na etacie, płacić podatki, ZUS-y i tak dalej.
A nie lepiej? Może lepiej mieć święty spokój czasem.
bardzo wielu ludziom to polecam, tak. Mnie by kurwica strzeliła po jakimś czasie.
No mnie też strzeliła, dlatego przestałem, ale przez jakiś czas było...
Bo ja muszę mieć poziom stresu, który mnie motywuje do życia jakiś tam.
No właśnie, dokładnie, bo potem...
Nie mogę żyć w sposób spokojny, bo...
Się gnije.
No, gnije, nie wegetuje.
Człowiek się nie ma motywacji, przestaje się uczyć, przestaje się szukać, dążyć, do niczego już nie dążysz.
Nic się nie dzieje, pensja spływa, robisz to samo.
Kurde. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że jest ci z tym dobrze.
No mi nie.
A czujesz się źle. Bo jest tak, jest ci dobrze, a czujesz się źle.
Tak, coś takiego, że ale wreszcie niby święty spokój, ale czegoś brakuje.
Tak, brakuje ci coraz bardziej w dodatku i się wkurzasz. Co mi brakuje? Przecież wszystko mam.
Niby to może na urlop pojadę, na wakacje, ale po trzech dniach na plaży też się zaczynasz nudzić.
No, może byśmy się tak czuli, jakbyśmy mieszkali w wolnym rynku w warunkach, jakieś tam w Singapurze i by nas szlak trafił. Przecież wszystko jest wolnorynkowe, o czym będziemy gadać? Na co narzekać? Nie ma już z czym walczyć, nie ma socjalizmu.
Przeszlibyśmy na islam, wtedy się wysadzili gdzieś w końcu.
Można z nami pogadać, jeszcze zadzwonić. Ostatnie okazje.
Ostatni telefon, 6 minut, ostatnie. Kontestacja.com, enklawa.net na Skype'ie lub tam numery telefonu są podane na naszych stronach.
Tak jest.
Dzisiaj, no tak, zawsze mam wrażenie, że powinniśmy mówić przez 2 godziny, potem odciąć pierwszą, wyrzucić, a potem tylko drugą.
No, drugie są najlepsze. Drugie godziny są najlepsze.
Ludzie się zniechęcą pierwszą godziną zwykle, jakoś w drugiej się coś sensownego pojawia. To jakiś dżingielek taki losowy gdzieś tam masz?
Te co zawsze.
Pobudka, słuchacie, Koczowiska Dekadencji.
No. Pytajmierz mówi na czacie, nie można dwóm panom służyć Bogu i sygnalizacji świetlnej. Tu masz.
Mało to jest z idiotów na świecie.
Nie wiem, na pochybel czarnym.
Nie wiem, czy to dobry.
No to jesteśmy w dupie.
Też tak można. No to będziemy se kończyć może, ale dobry był temat. Więc ogólnie to ja nie wiem, czy ja źle robię. Dobrze robię? Powiedz mi, dobrze robię, czy źle robię, no.
Ale skąd w ogóle taka w twojej głowie kategoryzacja? Dobrze się.
Nie ma, dlatego chciałem spróbować, jak się poczuję, jak tak powiem.
Nie, znaczy, fajną rzecz usłyszałem od Artura Króla ostatnio, z jakiegoś wykładu ostatnio ten, z jakiegoś szkolenia, że w ogóle on tak zauważył. On to jest taki psycholog, coach i tak dalej, nie? Zawodowy.
No, wiecie. Ja nie mam zbyt wysoki, mam daleko posunięty sceptycyzm, powiem. Ale powiedz, bo może
bardzo
się,
słusznie.
Może się wyleczę.
Niemniej on bardzo fajnie powiedział, że generalnie pojęcie szczęścia i samorealizacji tak zwanej, dążenia do osobistego szczęścia, to jest taki najnowszy wymysł trochę, że ludzie w sumie przez tysiące lat o tym za bardzo nie myśleli, bo w ogóle nie było takiej kategorii. Oni chcieli albo przeżyć, albo mieć, wiesz, mieć za co się wyżywić, mieć, wiesz, nie dać się wykończyć przez wroga i tak dalej, i tak dalej.
Nie, co się chyba przesadził.
W sensie takiej motywacji wewnętrznej. A to mnie...
Nie sądzę.
Warto się zastanowić.
Jakby tak było, to by nie przejmowali się żadnymi religiami, takimi duperelami, tylko by sobie walczyli. A przejmowali się zawsze. Więc...
A ty masz takie jakieś pojęcie z tymi religiami, że ludzie
tak
to robią?
Tak było. Wiesz, jak to było ważne kiedyś?
Przemyślenie.
Bo było super ważne. Nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że religia nie jest ci potrzebna do przetrwania, do szukania jedzenia. Więc taka wizja świata, że ludzie zajmowali się tylko jedzeniem, szukaniem, tam przetrwaniem, nie pasuje do rzeczywistości, bo gdyby tak było, to by się nie zajmowali niepotrzebnymi rzeczami, jak na przykład filozofia, religia, inne rzeczy.
Dobre. Mhm.
Więc nie sądzę, wątpię.
A to czekaj, to się odpowiem, przepraszam, że przerywam, ale już tak, wiesz, po 2 godzinach jest tak, że się
można.
Jest się rozemocjonowanym i się przerywa przeciwnikowi. Bo jesteś moim przeciwnikiem przecież.
Adwersarzem. Nie, to się mówi wrogiem w Polsce.
Wrogiem. Merytoryka, czekaj, momencik, to przerwę, bo Cyryl powiedział, że nie słyszał jeszcze dźwięku piwa dzisiaj.
No ja piję cały czas, przecież powiem
zawsze. To
z
czekaj,
butelki
to dla
wam powiem.
Dla Cyryla specjalnie.
No to otwierasz nowe? Ja mówię przez butelkę. Będzie ciekawe. Ja piję jedno, bo warte.
To, o czym mówisz, żeby skończyć myśl, żeby jej nie przerywać, to ty masz wrażenie, że ludzie wyznawali religię przez lata z powodu własnych przekonań. Że nie będę teraz walczył o mięso dla mojej żony i dla dzieci i siebie, tylko teraz się oddam swoim religijnym poszukiwaniom własnego szczęścia, ponieważ sądzę, że to mi daje szczęście. Sądzę, że przeceniasz trochę autorefleksję.
A nie wiem, czy to się z autorefleksji brało. Ja tyle wiem, że religia nie ma związku. Nie, o wiem tyle. Jak wiemy z natury, natura człowieka jest taka, że jest głodny, to pieprzy wszystko. Pieprzy religię, pieprzy w ogóle inne tam rzeczy. Idzie szukać coś do jedzenia. Więc gdyby ludzie naprawdę żyli mając tylko taką motywację, gdyby to naprawdę było, przesłaniało im cały świat, to by nie było żadnych rzeczy poza tym, no. A były. I te rzeczy były ważne. Więc tam były też i patriotyzmy, i plemienne przynależności ważne, i inne takie duperele. Tak. I zajmowali się kto z kim, żoną i mężem, zgadza i różnymi się rzeczami. Więc nie, to coś tam... No, ja wiem, że świat był prostszy niby... Albo on ma o tyle rację, że nie formułowano tego tak na pewno.
Nie zgodzę się z tobą. Słuchaj, o ile się ja bardzo często nie zgadzam z Arturem, bo on mówi tam w ogóle, że na przykład mam taki główny temat, że on jest przeciwko posiadaniu broni. Ale ja się z tym nie zgodzę. Według mnie ludzie szli właśnie za patriotyzmem po to, żeby mieć poczucie współzależności z innymi, z religii, dlatego żeby... Chociaż to co dzisiaj jest dookoła. Dlaczego ludzie chodzą do kościoła? No nie z powodu tego, żeby... Chcę być szczęśliwy, pójdę do kościoła.
No nie, ale on mówił, że to ludzie
idzie do kościoła.
No tak, ale to dalej nie jest przetrwanie żadne, ani takie proste rzeczy.
Ale nie o to chodzi. On mówi, że dążenie do szczęścia nie było nigdy żadnym priorytetem. Dopiero teraz się ostatnio stworzyła taka kategoria w ogóle jakiegoś dążenia, że ja się zastanawiam, co sprawia mi
szczęście. Od kiedy to teraz jest?
No nie wiem, jakoś ostatnio.
Tak, a z Konstytucji Stanów Zjednoczonych zapis, że człowiek ma prawo dążyć do szczęścia, to ostatnio było?
Prawda, no to tam było wcześniej. No.
Cały kraj powstał na tych podwalinach i się cały naród nowy zgadzał, że to jest właśnie ważna rzecz, najważniejsza rzecz.
Jest, 300 lat.
No to musiało trochę istnieć.
Ponad nawet.
Więc takie przeświadczenie musiało istnieć w tych ludziach, skoro taki zapis był.
Każdy ma prawo dążenia do szczęścia, taki jest zapis.
No właśnie, i to jeżeli powszechnie się spotkało z akceptacją taki zapis, znaczy, że to przeświadczenie istniało już wcześniej.
No
nie, że dopiero
to wciąż
wymyśli.
Jest 300 lat z kawałkiem.
No to nie ostatnio, ludzie, no to 300 lat. No, wiesz co, wcześniej, nie sądzę, żeby wcześniej było jakoś specjalnie inaczej. No, ale na to nie mamy zapisków jakichś specjalnych, dobra, więc nie wiem, no nie
szczęściowych.
Wiem.
Szczęściowych. No i co, była dygresja, tylko na koniec, spuentować chciałem.
No dobra, więc ja dalej nie wydaje mi się, że to jest jakiś nowy wynalazek, niespecjalnie, ale na pewno takie nazewnictwo jakieś, to moda to jakoś jest ostatnio na to. To tak, ludzie tak nie nazywali tego jakoś tak... górnolotnie.
Ludzie zaczynają odchodzić z czatu, więc proponuję kończyć.
Idą sobie, tak, poszli wszyscy w cholerę.
Bo już weekend nadszedł.
No, piątek w końcu, a my tu siedzimy. W ogóle jakoś tak dziwnie mi to w piątek nadawać. Też bym sobie chlał i grał.
I tak będziemy robić co jakiś czas. Co jakiś czas będzie
wracam
wypadać
do gry,
produkcja.
Wiecie co, bo akurat musiałem zostawić takie questy zostawiam, żeby tą audycję prowadzić. Gram w Amalura sobie, jak ktoś ciekawy.
To ciekawe.
Takie
jest?
Fajne questy, tylu. No to jest w ogóle tak niedoceniana gra. Napiszę recenzję niedługo, to sobie przeczytasz. Jedna z najbardziej niedocenianych gier, uważam, jest fantastyczna sprawa. A ta firma dała dupy po prostu z marketingu.
Gdzie napiszesz recenzję? Gdzie cię będzie można przeczytać?
Ależ na blogu martinlechowicz.com. Ty czytałeś o łodzi podwodnej i lotniskowcu? Mój tekst może ostatni?
Nie dotarło. Face mnie...
To dzisiejszy.
Z Edge rankował, że nie wyświetlił.
A to świnia, taki tekst. ORP Jan Paweł II, nie? To polecam.
A tak, czytałem ten fantastyczny tekst, polecam.
Ja też polecam swoje teksty, bardzo dobre teksty. Można, różne rzeczy robię do dupy, na piosenki tam nie dbam specjalnie, nie dopracowuję, ale teksty, kurde, mam dobre i tutaj jestem pewny. Więc książki kupcie, przeczytajcie.
Dawaj reklamę na koniec, zanim wyjdą.
Nie jest reklama, to jest prawda. Ja nie umiem reklamować się. Właśnie to jest najgłupsze we mnie. Nie umiem się sprzedać, w ogóle się nie reklamuję. Ale wiem, że umiem pisać. No tyle wiem, że umiem. Że fajnie się to mi czyta, fajnie się to pisze.
Martin,
jest krótko i
poczekaj, kupcie książkę. Szybkie, podprowadzenie i reklama.
Kupcie.
Żeby do czegoś dojść, trzeba zapierdalać!
Dawaj.
Kupcie książkę, fuck you very much.
Dobra. Gdzie?
Co, do źle mówię?
Jaką książkę? Którą?
Moją. Nie wiem.
Masz kilka książek.
Wszystko jedno i ważne, żeby ktoś kupił.
To gdzie oni ją kupią? W Empiku jej nie kupią.
A może nie, w Empiku już niczego nie kupią, bo już nie będzie Empiku. Już go szlak trafił go już? Nie, czekam, aż Empik upadnie, bo się tak urżnę z radości jako pisarz. To jest tak, tych aroganckich fiutów nie lubię. Ja próbowałeś coś wydawać z nimi kiedyś?
Ja się orientowałem o warunki wydania. Może
no
tak.
Właśnie, no. No,
no. Ale stwierdziłem, że to nie ma sensu jakiegoś. Coś się nie spina, coś jest nie tak, więc ja nie wiem. Zastanawiam się, komu się opłaca wydawać książki w Empiku. I
nikomu, no.
Stwierdziłem, że mi nie.
Takiej arogancji to nawet w Polsce bym się nie spodziewał, choćby nie wiem, jakim monopolistą ktoś był, takie to, co Empik wyprawia, więc nie wiem. No. Niech sobie pada. Stefan pyta na czacie, czy Empik padnie. No hej, musi, no jest bankrutem technicznie, więc albo go ktoś kupi, albo Unia Europejska mu da, albo padnie, albo coś zmieni. W każdym razie. No to kupcie sobie książkę wysyłkowo najlepiej, bo wtedy nie musicie narzekać, że dystrybutor bierze sobie 80%, a ja chcę zapłacić autorowi i dlatego ściągam z chomika. Więc nie ściągaj z chomika tych złodziejów francowaty, tylko kup od autora prawdziwy. Powiedzmy sobie to wprost, tak, tak, właśnie.
Chuju.
Kup tą książkę. Dziękuję bardzo, bo jest dobra. A zależy, jaką lubisz i tematykę. Bo mam na składzie powieść, mam to dla ludzi, co mają poczucie humoru i to nie boją się też słowa pierdnąć, na przykład jest tam to słowo. No nie, żeby to było cały czas, ale bywa niestety. I albo na szczęście jest zarzut robi. Albo książkę na przykład o Bogu. Czy tam przegląd Jezusów polskich. Oczywiście z punktu widzenia absolutnie niepisowskiego. I Droga Wojewódzka 666, czyli bestseller, był to na stronie wydaje.pl do czasu, kiedy wypiąłem się na nich i powiedziałem fuck you z powodu tego, że im system pierdyknął i miałem dość po prostu tego, co zrobili. Ale nieważne, bo ogólnie fajni ludzie byli, mimo wszystko się bardzo starali, tylko niestety byli zamiędzcy. Trzeba twardym być i programistę wypieprzyć na pysk, jak robi błędy, a nie się bać, że to biedny człowiek w dupie mam. Teraz autor się wkurzył, więc dobra, nieważne. A jeszcze była jedna książka o Ironizator. No Ironizator jest mój ulubiony, a to też najbardziej niedoceniona, fajna książka. Dobrze bardzo się czyta przy pizzy. Zbiór opowiadanek sarkastycznych, ironicznych, złośliwych i śmiesznych. Bardzo fajne.
A chyba, że ten.
Wyłącznie e-book. Teraz ty poreklamuj coś.
Znaczy, ale powiedz, gdzie to?
A, to hej, martinlechowicz.com najlepiej. Albo wpisać jakikolwiek tytuł, to tam w Google wyskoczy zawsze.
Tam jest sklepik jakiś.
Sklepik jest, tak.
Ty nazywasz sklepik zwykle, z tego co pamiętam.
No, sklepik. Sklepik martinlechowicz.com.
No. No. To moje reklamy są takie. Jak się bronić w dzisiejszym świecie? uczymy, jak się nie dać się napieprzyć. No i antyzus robimy, antyzus.com, to jest taka konferencja w 5 miastach, jak się nie dać wydymać przez ZUS, a drugą to odpaliłem parę dni temu dosłownie poradnik samoobrony, jak się bronić w mieście, czyli zebrałem takie z racą, z takim gościem, nie wiem, czy ty kojarzysz racę?
To są takie, co wybucha i się szczela.
No to dokładnie, a on jest taki, też taki wybuchowy. Człowiek, taki były dresiarz, były przestępca, z którym nagraliśmy taki poradnik, jak myśli przestępca, który chcecie, że posłużę się tą samą semantyką, najebać w mieście, na ulicy na przykład i jak tego uniknąć. No i zrobiliśmy też taki przegląd różnych pistoletów, gazów, jak wybrać dobry gaz, jak wybrać dobry pistolet, jak wybrać tam inne narzędzia obrony typu kubotany, noże, nie noże.
No i
to wszystko. Tak, no to wszystko jest w edukatorium.pl, to jest taki tam serwis edukacyjny, który finansuje i Radio Kontestacja i te wszystkie te inne projekty i tam wypuszczamy fajne różne produkty, więc to jest nasz ostatni taki produkcik. Zachęcamy do nabycia. No, to czekaj. To
książki nie piszesz jakieś? W sumie fajnie pisałeś kiedyś, bym sobie coś poczytał.
Ja bardzo dobrze piszę, ja myślę, że to jest właściwie jedyna moja zaleta. Jedna z niewielu. I tak, książkę zamierzam napisać w tym roku. W tym roku zamierzam dwie napisać.
Poważnie? Mhm. Bo mieliśmy kiedyś pisać razem, ale ja ją chcę sam w końcu napisać, bo się nie doczekam.
Proszę bardzo, tą ci oddam.
Dziękuję bardzo. Bardzo dobra książka będzie. Jak ją zacznę...
Trzeba dojść! Trzeba zapierdalać!
Właśnie tu by mi się przydała motywacja, bo jakoś tak, no, niech mnie ktoś zachęci, żebym napisał książkę, bo to jest, kurde, tyle roboty. Jak ktoś nigdy nie pisał książek, to nie musi tego mieć, bo on myśli, że a, to fajnie będzie, to on w ogóle nie wie, ile to jest roboty, ale ja już 4 napisałem i teraz to ja wiem, ile to jest roboty, więc w ogóle nie mam ochoty pisać.
I by motywacji się... zewnętrznej potrzebujesz, tak?
No ty nie potrzebujesz?
Złe źródło.
No ty nie napisałeś jeszcze.
No ja jeszcze nie napisałem, także nie mam jakby co czym
no nie, mówić. To nie, to się nie przejmuje.
Motywacja wewnętrzna powinna być to. Zewnętrzna tylko w przypadku kryzysu.
A, no. Dobra, może być.
No tak, to się uzależniasz w końcu. Tam. A wódkę zawsze można kupić.
No. I tym optymistycznym akcentem kończymy, no. A ja sobie naprawię sklepik, bo się właśnie coś zepsuło na stronie, nie wiem dlaczego.
Poreklamowaliśmy dobrze.
Serwer mi coś zarżnął. No. No to dobranoc.
Marcin Kugo-Kosiński.
I Martin Lechowicz. Słuchajcie naszych radiów. A, i sponsorujcie czasami też.
Tak, tam jest taki zielony przycisk. No.
Pa!
Albert, wychodzimy!